Ja przypominam, że jesteśmy w trakcie dyskusji nad sprawozdaniem Komisji do Spraw Budżetu. W dyskusji klubowej zabrał głos przewodniczący Komisji Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I teraz zapytuję, czy jeszcze ktoś w imieniu klubu chciałby zabrać głos? Dziękuję bardzo. Otwieram debatę indywidualną. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w debacie indywidualnej? Nie ma zgłoszeń w debacie indywidualnej. Pan prezydent Ryszard Grobelny, bardzo proszę. Co?
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mam lekki kłopot, bo spodziewałem się trochę szerszej debaty klubowej niż tylko jednego klubu. No ale skoro już przeszliśmy do debaty indywidualnej, to pozwolę sobie w tym miejscu ustosunkować się do paru tez, które tutaj zostały przedstawione. Szanowni Państwo, mimo wszystko na wstępie chciałbym podać jedno przemyślenie, które jest, myślę, że generalnym elementem do budżetu. Czasami mówi się, że w samorządzie jest tyle samodzielności, czy tyle samorządności, ile jest pieniędzy. To nie zupełnie jest prawda. W moim głębokim przekonaniu to w ogóle nie jest prawda. Samodzielności czy samorządności jest tyle, ile jest pieniędzy, którymi można swobodnie dysponować. Ponieważ zdecydowana większość budżetu to są środki, którymi nie można swobodnie dysponować. Bo nie jest prawdą, że można nie dać wynagrodzeń nauczycielom. Trzeba dać wynagrodzenia. To nie jest prawdą, że można nie realizować zobowiązań inwestycyjnych, które się już podpisało w poprzednich latach. Trzeba je po prostu zrealizować. W związku z tym tak naprawdę pole samodzielności nie jest wielkie. Ja nie umiem oszacować tak dokładnie, ile ono wynosi na przykład w budżecie, w projekcie budżetu na 2014 rok. Ale spodziewam się, że gdybyśmy tak naprawdę popatrzyli, to nie sądzę, żeby ono wynosiło więcej niż 5% tego budżetu. I to jest poziom samodzielności. W związku z tym czasami, szczególnie medialnie, próbuje się patować taką dyskusją, dlaczego poprawek jest tylko tyle i tylko na taką kwotę. No i dlaczego tylko tyle jest uwzględnionych? Dlatego, że pozostałe sięgałyby do elementów, do których sięgać ze swej natury nie można. Więc to nie jest tak, że ten poziom samodzielności, jeszcze raz chcę powiedzieć, zarówno Rady, Prezydenta, czy w ogóle samorządu poznańskiego jest nieograniczony. On jest ograniczony pewnymi regułami. Niestety system w Polsce jest taki, że ten poziom samodzielności czy samorządności jest bardzo wąski. To tyle, jeśli chodzi jakby taką refleksję ogólną. W tym wystąpieniu klubowym SLD pojawił się jeden istotny wątek. Że prezydent ma pełną wiedzę o elementach konstrukcji budżetu, o zagrożeniach budżetowych. Pełnej to być może nie, ale oczywiście ma tą wiedzę dużo szerszą. Ja natomiast przyjmuję postawę, żeby tą wiedzą się dzielić. Stąd od razu powiem, że może z jednym wyjątkiem. Ja podobnie jak pan radny Lewandowski identyfikuję ryzyka. Może z jednym wyjątkiem, bo mam wrażenie, że akurat PIT na przyszły rok jest dobrze zaprojektowany i raczej końcówka tego roku skłania do myślenia, że będzie zrealizowany być może z minimalną nadwyżką. Ale pozostałe zagrożenia oczywiście w pełni potwierdzam. Rodzi się tylko rzeczywiście pytanie, czy te zagrożenia, które są zidentyfikowane, są warte podjęcia. Albo inaczej mówiąc, nawet bardziej, czy można ich nie podejmować? Czy w ogóle mamy możliwość nie podejmowania tych ryzyk i na przykład zaprojektowania znaczących dochodów niższych, znacząco niższych z tytułu wpływów z biletów komunikacji miejskiej. Mam wrażenie, że nie. W związku z tym to nie jest tylko tak, że chcemy podejmować te ryzyka. Bardzo często te ryzyka jesteśmy zmuszeni podjąć. I to jest oczywiście dla nas pewne istotne zagrożenie. Myślę zresztą, że podejmujemy te ryzyka przede wszystkim dlatego, żeby zrealizować zadania obligatoryjne. Te zadania, które są zadaniami podstawowymi i w stosunku do których nie mamy swobody działania i nie mamy tej samodzielności. Natomiast nie mogę się zgodzić z dwoma tezami. Po pierwsze, z tezą, że sytuacja budżetu miasta Poznania jest krytyczna. Jest bardzo trudna, ale nie jest krytyczna, a szczególnie jeżeli popatrzymy na sytuację ogólnopolską, innych miast polskich. Już nie powiem, że również niektórych miast europejskich. Na pewno nie jest gorsza niż w innych miastach w Polsce, albo przynajmniej jest pewna grupa miast, które mają dużo trudniejszą sytuację i dużo bardziej muszą uważać na decyzje, które podejmują. I nie zgadzam się z pewnym motywem, który się pojawiał w tej dyskusji, który barwnie został określony przez porównanie prezydenta miasta Poznania do faraona. No, nie trafione porównanie, chociażby dlatego, że nie chce mi się uwierzyć, żeby stadion stał tyle tysięcy lat, co piramidy. Nawet nie jest zaprojektowany na taki okres funkcjonowania. Ale nie tylko dlatego. Dlatego, że proszę Państwa, jednak w systemie demokratycznym, system demokratyczny funkcjonuje inaczej. Funkcjonuje jednak tak, że decyzje, które są podejmowane na tej sali, podejmuje samorząd miasta Poznania. A więc tak naprawdę podejmują mieszkańcy tego miasta za pośrednictwem głosów swoich przedstawicieli. W związku z tym decyzje, które zostały podjęte przez mieszkańców Poznania. I pragnę na to zwrócić uwagę w dwóch aspektach. Po pierwsze dlatego, że prezydent miasta Poznania od prawie 14 lat nie ma większości w Radzie Miasta. W związku z tym tak naprawdę musi przekonywać do rozwiązań większość. Ale po drugie, co jest może bardziej istotne, w tych inwestycjach, które pan radny skrytykował, śmiem twierdzić, że wszystkie siły polityczne miały je wpisane w swoje programy. W związku z tym to tak naprawdę wyraźnie pokazuje, że to nie ktoś jednoosobowo zadecydował, tylko mieszkańcy Poznania w swoim głosowaniu tak zadecydowały. A wracając do stadionu, to powiem nawet dalej. Ideę budowania w Poznaniu stadionu narodowego wyszła ze środowiska SLD. Pierwszą osobą, która rzuciła tą ideę, była pani Krystyna Łebacka. I wtedy tak naprawdę rozpoczęły się prace nad modernizacją stadionu. Warto to pewnie podkreślić, ponieważ myślę, że znaczna część również SLD i elektoratu SLD jest przywiązana do tej idei. I powiem już tak bardziej obrazowo. Jeżeli pan radny Lewandowski chce dostać głosy chociaż SLD w tych wyborach, to lepiej, żeby nie lekceważył idei, które SLD zgłaszało, bo inaczej może się okazać, że nawet połowę głosów własnego ugrupowania nie uda mu się uzbierać. Ale mówię to przede wszystkim dlatego, żeby jednak pokazać, że system decyzyjny w tym zakresie był systemem w pełni demokratycznym, idąc od procesu wyborczego. Ja też nigdy nie ukrywałem w wyborach, że takie są moje idee, że takie idee będę chciał realizować i rozumiem, że ci, którzy na mnie głosowali, brali to pod uwagę i właśnie być może dlatego oddali ten głos, prawdopodobnie w wielu innych przypadkach również. Także, proszę Państwa, pragnę zwrócić uwagę na to, czy to ryzyko, które podejmujemy, czy ten budżet ma służyć rozwiązywaniu istotnych problemów społecznych. To oczywiście zależy, jak się definiuje istotne problemy społeczne. Ja nie uznałbym, że budżet obywatelski, czy zwiększenie środków grantowych jest w ogóle rozwiązywaniem problemu społecznego, czy to jest w ogóle problem społeczny. Pewnie wysokość wynagrodzeń jest problemem społecznym. Ale jeśli identyfikujemy problemy społeczne, które są w Poznaniu, to pomijając służbę zdrowia, która jest przez wielu mieszkańców stawiana na pierwszym miejscu, a w niewielkim stopniu jest w obowiązku samorządu gminnego, to jednak podstawowe problemy społeczne, które są identyfikowane dzisiaj przez mieszkańców, To jest kwestia pracy, a więc rozwijania rynku gospodarczego w Poznaniu, zdobywania miejsc pracy i kwestia szeroko rozumianej komunikacji, zarówno komunikacji publicznej, jak i komunikacji indywidualnej. To są dzisiaj dwa najpoważniejsze, jeszcze raz chcę powiedzieć poza zdrowiem, najpoważniejsze problemy społeczne. I myślę, że w dużym stopniu właśnie na tych problemach społecznych ten projekt budżetu się koncentruje. Bo jeśli mówimy o zabezpieczeniu środków pod możliwie duży program inwestycyjny, to nie mówimy tego tylko po to, że powstanie jeszcze jedna droga, czy jeszcze jedna trasa tramwajowa, czy jeszcze jakiś jeden element. Mówimy przede wszystkim, że to buduje rozwój gospodarczy Poznania. I to jest celem tego budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. W związku z tym myślę, wbrew temu, co mówił pan radny, to są podstawowe. Ja nie neguję, że oczywiście oprócz podstawowych problemów, tych, o których najczęściej mówią poznaniacy, jest znaczna część problemów, o których może poznaniacy mniej mówią, ale dotyczą pewnych grup społecznych. I oczywiście tych problemów grup społecznych lekceważyć nie wolno. One są istotne, choć może nie są tak powszechne. Wierzę głęboko w to, że ten budżet nad tymi problemami na tyle, na ile może, również się pochyla. Nie będę się odnosił do wycieczek osobistych, bo pewnie one są drażliwe i raczej pożyczenia, które sobie składaliśmy przed chwilą, można sobie ten element darować albo poruszyć w rozmowie prywatnej. Natomiast przede wszystkim chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że mimo wszystko, obojętnie jak daleko będzie zaawansowana różnica zdań na tej sali, to budżet, który przyjmiemy, to będzie budżetem mieszkańców Poznania, nie budżetem prezydenta i nie budżetem Rady Miasta nawet, tylko będzie budżetem mieszkańców Poznania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Głos teraz oddaję panu radnemu Markowi Sternalskiemu. Bardzo proszę.
Panie prezydencie, panie i panowie radni, szanowni państwo, Platforma Obywatelska przyjęła dzisiaj inną koncepcję dyskusji o budżecie miasta Poznania. Nie będzie jednego wystąpienia klubowego. Kilka osób zabierze głos w tej sprawie. Radny Wojciech Kręglewski będzie mówił o sytuacji makroekonomicznej Polski i jak to będzie, jaki to będzie miało wpływ na budżet miasta Poznania. Radni Mariusz Wiśniewski i Łukasz Mikuła będą mówili o inwestycjach w naszym mieście, o programie rozwoju Śródmieścia. Tomek Lipiński będzie mówił o zagrożeniach, jakie ten budżet niesie, a Grzegorz Ganowicz będzie mówił o tym, w jaki sposób sprawić, aby mieszkańcy mieli większy wpływ na tworzenie budżetu naszego miasta. Szanowni Państwo, Platforma Obywatelska podchodzi do tego budżetu w takich kategoriach, że jest to budżet nie tylko tego jednego roku, ale mówimy o nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. I Platforma Obywatelska w ten sposób będzie chciała głosować, aby ten budżet gwarantował z jednej strony realizację naszych poprawek i wśród tych poprawek wymienić należy między innymi budowę szkoły z przedszkolem na Naramowicach. To jest kolejny 1 000 000 zł na 200 nowych miejsc w żłobkach prowadzonych przez prywatne podmioty. Kolejna rzecz, o której mówimy, to jest 5 000 000 zł na Aleję Solidarności. Kolejna rzecz, o której mówimy, to są pieniądze na to, aby w starej gazowni ten nowy budynek miał operatora i żeby tam funkcjonowała kultura. Kolejna rzecz, o której mówimy jako Platforma Obywatelska, to są poprawki, które pozwolą na zmianę sytuacji w Śródmieściu. I cieszymy się, że te poprawki zostały do tego budżetu przyjęte. Ale jest jeszcze kolejna rzecz ważna, o której chcemy rozmawiać. Chcemy rozmawiać, i to dzisiejszy dzień jest jakby początkiem kampanii wyborczej do samorządu w 2014 roku. Kampanii wyborczej, w której będziemy walczyli na programy. I my jako Platforma Obywatelska mówimy, że należy w jak najlepszym stopniu wykorzystać fundusze europejskie z nowej perspektywy finansowej. I uważamy, że te propozycje, które zostały przedstawione przez pana prezydenta, to są dobre propozycje. Propozycje dotyczące, bo one będą realizowane także we współpracy z Sejmikiem Samorządowym Województwa Wielkopolskiego, w którym rządzi Platforma Obywatelska, i będą realizowane we współpracy z rządem, w którym większość ma Platforma Obywatelska. I chcemy, aby te inwestycje, o których mówimy, inwestycje Rataje, inwestycje Centrum, inwestycje na Ramowicy, tu mamy spór z panem prezydentem, dlatego że my mówimy o tym, że należy zbudować albo tramwaj, albo drogę z wydzielonym pasem dla szybkich autobusów. Nie chcemy trolejbusów na Ramowice. Ale te wszystkie inwestycje popieramy i będziemy wspierać władze miasta Poznania w ich realizacji. I uważamy, że idąc w dwa komitety do tych wyborów, osiągniemy pozytywny wynik zarówno dla jednego i dla drugiego komitetu. Te wyniki badań społecznych, które są jasno i wyraźnie pokazują, że zgoda buduje, że Poznań, który ma co roku uchwalany budżet, że Poznań, który jest stabilny, który uzyskuje w ratingach najwyższe oceny, jeżeli chodzi o zdolność kredytową, to jest klucz do sukcesu miasta Poznania. Będziemy się spierać z przeciwnikami tych inwestycji i będziemy mówili, że nasze wspólne inwestycje realizowane we współpracy władz miasta, samorządu wojewódzkiego i rządu, to jest to, co przyniesie sukces mieszkańcom Poznania. I ostatnia informacja, którą chcę państwu powiedzieć. W tej kadencji Platforma Obywatelska zawsze głosowała za uchwaleniem budżetu w naszym mieście. I Platforma Obywatelska dzisiaj mówi, tak, cieszymy się z Term Maltańskich, cieszymy się, że tysiące dzieci pływają na basenie olimpijskim na Termach Maltańskich. Cieszę się, że dzisiaj jasno i wyraźnie Tomasz Lewandowski powiedział, że on tego basenu nie chce. Olimpijskiego nie chcesz. Bardzo się cieszę, że to mieszkańcy Poznania słyszą. Bardzo się cieszę, że mieszkańcy Poznania słyszą, że stadion to jest rzecz niepotrzebna w tym mieście. W momencie, kiedy w 150 miastach na świecie buduje się nowe stadiony, kiedy buduje się stadiony we Włoszech, buduje się w Hiszpanii, buduje się we Francji, buduje się w Czechach. Po co się to robi? Robi się to po to, bo sport, bo piłka nożna jest jednym z najważniejszych elementów promocji miasta. Państwo być może tego nie wiecie, bo się tym sportem nie interesujecie, ale małe dzieci w Manchesterze wiedzą, co to jest Lech Poznań, dlatego że Manchester grał kiedyś mecz z Lechem Poznań. Szanowni państwo, myślę, że tak jak powiedziałem, dzisiejszy dzień to jest rozpoczęcie ważnej debaty na temat wyborów w 2014 roku. Platforma Obywatelska przez następne miesiące, w każdym miesiącu będzie przedstawiała państwu propozycje dotyczące rozwoju miasta Poznania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zapisani do głosu są pan radny Tomasz Lewandowski i pan radny Wojciech Kręglewski. Chciałem państwu powiedzieć, że do głosu również zapisali się państwo Krzysztof Bartosik i pani Anna Wachowska-Kucharska, i po panu Kręglewskim udzielę gościom sesji głosu. Teraz pan radny Tomasz Lewandowski.
Szanowni państwo, dwa słowa ad vocem do wypowiedzi tak pana prezydenta, jak i przewodniczącego Sternowskiego. Panie prezydencie, nie jest prawdą, że wszystkie siły polityczne, wszystkie kluby, wszyscy radni tychże klubów optowali za budową stadionu w tej formule, w jakiej ona była zrealizowana. Bo to jest, powiedziałbym, no, najdelikatniej rzecz mówiąc, przeinaczenie, żeby nie powiedzieć mocniej. To, że siły polityczne poznańskie chciały, żeby obiekty sportowe, w tym stadion, były lepiej urządzone, lepiej wyglądały niż obecnie, to jest prawda. Natomiast trudno przypisywać Sojuszowi Lewicy Demokratycznej autorstwo powstania tak dużego stadionu, budowanego z takim rozmachem i bez myśli przewodniej. Proszę pamiętać, że fakt, byliśmy jedyną siłą polityczną, która z budżetu państwa, o ile dobrze i o ile pamięć mnie nie myli, położyła pieniądze na rozbudowę tego stadionu. Późniejsze ekipy, mimo zapowiedzi między innymi przed wyborami parlamentarnymi Platformy Obywatelskiej, że do każdej złotówki wydanej przez miasto Poznań dołoży drugą złotówkę publiczną, te zapowiedzi nie zostały zrealizowane i Poznań pozostał sam. Nie można winą za beznadziejną realizację tego projektu, a przypomnę, dlaczego ona jest beznadziejna. Już na samym początku, gdy projektowano stadion, nie pomyślano o różnego rodzaju rozwiązaniach, które pozwolą samofinansować ten stadion. Nie pomyślano o zorganizowaniu przestrzeni pod biura, pod różnego rodzaju działalność, która mogłaby pozwalać generować jakiekolwiek zyski. Cały stadion obleczono jakąś beznadziejną, kosztowną bębraną, której czyszczenie kosztuje niebotyczne kwoty. Tutaj ani Sojusz, ani tym bardziej minister Krystyna Łybacka w tym zakresie nie miała nic do powiedzenia, jak i nie miała nic do powiedzenia w zakresie wykonawstwa. To przecież nie jej wina, że państwo w trybie bezprzetargowym wyłoniliście projektanta, który dotychczas nigdy nie projektował tego typu obiektu. To nie jej wina, że w trybie bezprzetargowym dalsze etapy mu zlecaliście. To nie jej w końcu wina, że wiele prac odbieraliście, mimo że, jak wskazał powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, odbiór tych prac nigdy nie powinien być dokonany, a wady związane z wykonaniem tych prac powinny być usunięte przez wykonawców. Więc proszę tutaj o precyzję w tym zakresie i też o precyzję, do takiej precyzji namawiam Marka Sternalskiego. Jeżeli ktoś mnie spyta, czy podobają mi się termy, czy jestem zadowolony, że termy maltańskie w Poznaniu są. Tak, jestem z tego zadowolony. Jeżeli ktoś mnie spyta, czy uważam, że w tej formule, w jakiej funkcjonuje basen olimpijski, jest optymalny, powiem nie, bo Poznania na to nie stać. Jeżeli im rocznie 3-4 miliony dopłacamy do funkcjonowania basenów olimpijskich, no to potrafię sobie wyobrazić pilniejsze wydatki. Gdybyśmy nie wybudowali basenów olimpijskich, to być może prywatny inwestor w formule PPP zdecydowałby się wybudować na początku na pewno basen na Ratajach, być może w innych punktach miasta. Basen 25-metrowy z jakimś mini parkiem wodnym, które by się samofinansowały. Miasto nie musiałoby do tego dokładać i na budowę, i nie musiałoby dokładać na bieżące wydatki. Z budżetem miejskim jest jak z budżetem domowym. W pierwszej kolejności należy myśleć o wydatkach najpilniejszych, takich, które są nam niezbędnie potrzebne, a dopiero później zastanawiać się nad zakupem nowego auta i telewizora. Tutaj niestety zdecydowały inne względy. Wybudowano piękny stadion, piękny, no, kwestia estetyki. Duży stadion, kosztowny stadion, duże baseny olimpijskie, baseny, które nie mają szans się samofinansować ze względu na wielkość, na kubaturę tego budynku i na konieczność jego ogrzania. Zamiast zająć się tak ważnymi rzeczami jak podwyżki głodowych pensji dla pracowników czy zrealizowanie innych ważnych społecznie względów. W tym zakresie niewątpliwie nie znajdziemy wspólnego języka. Sojusz Lewicy Demokratycznej uważa, że w pierwszej kolejności te najpilniejsze potrzeby się zaspokaja, a o pomniki dba się wtedy, kiedy te potrzeby już są zaspokojone. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Wojciech Kręglewski.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Ja bym chciał się zająć istotną dla tworzenia budżetu sferą, jaką są warunki makroekonomiczne, w których przyszło budżet miasta Poznania tworzyć. W debacie, która odbyła się przy pierwszej prezentacji budżetu, po moim wystąpieniu dotyczącymi wskaźników makroekonomicznych zarzucono mi nadmierny optymizm. W związku z tym postanowiłem dzisiejsze wystąpienie oprzeć o twarde dane, które zaczerpnąłem głównie z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego, który pokazuje, że mamy sytuację sprzyjającą do tego, żeby być optymistycznym, żeby patrzeć optymistycznie w przyszłość w perspektywie najbliższych lat budżetowych miasta Poznania. Rozpocznę od tego najbardziej charakterystycznego dla omawiania sytuacji makroekonomicznej, czyli jak się kształtuje produkt krajowy brutto. Z opublikowanych danych, a dane zostały opublikowane włącznie do trzeciego kwartału 2013 roku, wyraźnie widać, że mamy sytuację, w której najgorsze za nami. Sytuacja z początku roku, z pierwszego kwartału, gdzie wzrost produktu krajowego brutto sięgał tylko 0,5%, mamy już za sobą. W tej chwili jesteśmy na ścieżce wzrostu. Zakłada się, że czwarty kwartał 2014 roku zamknie się wynikiem 2,3-2,4%. Jeżeli by się ta tendencja utrzymała, to prognozy, które są zawarte w budżecie państwa na rok 2014 oraz prognoza instytucji finansowych, również europejskich, można przyjąć śmiało, że wskaźnik wzrostu PKB w roku 2014 nie będzie niższy niż 2,4-2,5%. Następny wskaźnik, który napawa optymizmem, to sprzedaż detaliczna za rok 2013 rok. Z opublikowanych danych do końca października wynika, że również najgorsze mamy za sobą. Początek roku był nieszczególny. Proszę zwrócić uwagę, że w lutym notowaliśmy ujemny wskaźnik wzrostu sprzedaży detalicznej, minus 1,3. I to był moment krytyczny. Już później każdy miesiąc następny dawał dane bardziej pozytywne. W marcu wyszliśmy na wskaźnik 0. Natomiast w tej chwili ten wskaźnik waha się w granicach od 3,5-4%. Wskaźnik, który został założony w budżecie państwa na rok 2014, uważam za realistyczny. On zamyka się na poziomie 4,5%. Inflacja. Inflacja tu wyraźnie pokazuje, jaki był charakter tego kryzysu, krótkotrwałego kryzysu, który trwał od połowy 2012 roku do pierwszej połowy obecnego roku. Miał on wyraźnie charakter popytowy, który spowodował, że inflacja, która jeszcze była w połowie roku 2012 dosyć wysoka, bo wynosiła 4,3%, zmalała do 0,5% w połowie obecnego roku, w czerwcu 2013. W tej chwili sytuacja się troszeczkę unormowała, chociaż informacje, które ostatnio zostały zanotowane, które prognozy zakładały, że teraz inflacja będzie stopniowo wzrastać, okazało się jednak, że w październiku, wbrew oczekiwaniom, inflacja ponownie spadła do 0,8%. Natomiast budżet państwa na 2014 zakłada średnioroczną inflację na poziomie 2,5%. Bezrobocie. Również wyraźnie widać ten krótkoterminowy charakter kryzysu, który wystąpił na przełomie roku. Proszę zwrócić uwagę, że mieliśmy dosyć intensywny wzrost bezrobocia począwszy od września 2012. Kulminacja tego trendu nastąpiła w lutym, marcu 2013 roku. Później nastąpił spadek, w tej chwili mamy stabilizację na poziomie 13%. Jest to w pobliżu tego wskaźnika, który zakłada budżet państwa na rok 2014, który też jest ostrożny, dlatego że budżet państwa zakładał, że bezrobocie będzie na poziomie 11,1. W tej chwili już mamy, przepraszam, 13,1, w tej chwili mamy 13. Także może się okazać, że te szacowania, które przygotowało Ministerstwo Finansów, jest zbyt ostrożne. Następny wskaźnik, który mówi o tym, że będzie lepiej, to jest produkcja sprzedana przemysłu. Tu jest pokazane porównanie z 4 ostatnich lat. Krzywa dla roku 2013 to jest ta niedokończona krzywa zaznaczona kolorem czerwonym. Wszystko wskazuje na to, że nastąpiło już odbicie i że w tej chwili, jeżeli chodzi o produkcję sprzedaną przemysłu, ten wskaźnik będzie rósł. I teraz taki najistotniejszy wskaźnik, który zwiastuje nadejście koniunktury. Przepraszam, można jeszcze prosić o minutę? Ja już kończę.
Ale minutę, tak?
To jest tak zwany wskaźnik PMI, Purchasing Managers Index. Jest to wskaźnik, który powstaje na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na 400 menedżerach dużych przedsiębiorstw polskich, w którym jest oceniana przez nich sytuacja w przedsiębiorstwie, którym kierują. Jest oceniane 5 elementów, z których najistotniejszym to jest ilość nowych zamówień, jakie są przewidywane dostawy, jaki poziom zapasów i również jaki poziom zatrudnienia. I jeżeli wskaźnik jest poniżej 50 punktów, no to mamy sytuację recesyjną, natomiast jeżeli ten poziom jest powyżej 50 punktów, mamy sytuację pozytywną, która zwiastuje wyprzedzająco nadejście koniunktury. Wskaźnik na listopad to jest 54,5%. Przepraszam, 54,5, który również wskazuje na to, że powinniśmy być w roku przyszłym optymistami. Dziękuję bardzo za uwagę.
Dziękuję bardzo. Teraz zgodnie z zapowiedzią głos zabierze pan Krzysztof Bartosik.
Panie Prezydencie, Szanowna Rado, Panie Przewodniczący. My jako mieszkańcy ulicy Folwacznej pod szyldem przystanek Folwaczna otrzymaliśmy informację, że w tegorocznym budżecie zostaniemy ujęci w ramach projektu naszej drogi. Bardzo się cieszymy, że w końcu po 2 latach udało nam się jak gdyby zwrócić uwagę na nasz rejon. Ja może nie będę mówił o globalnym budżecie, ale chciałem się skupić właśnie na małych takich społecznościach jak nasza, to znaczy generalnie będę mówił o naszej. Zapoczątkowaliśmy w tej chwili taki program, który ma młodzieży uświadomić, aby szanowała to, co wokół siebie posiada. Nazwaliśmy to przystanek jak malowany. Pozwolę Państwu pokazać fragment z naszej ostatnio tu z panem prezydentem Kajzerem wręczaliśmy dzieciom nagrody. Proszę. Thank you.
wyobraźnię tam mam bujną. Podoba mi się taka sprawa ogólnie.
A powiedz mi, jak w pierwszej chwili w takim projekcie usłyszałeś, jaka była twoja myśl?
No, to od razu kosmos. To jest jakby dla mnie, tak jakbym powiedział, to coś już mogę myśleć, coś do przodu, że może jeżeli coś u mnie coś będzie do zaprojektowania, coś do zrobienia, to na pewno się zgłoszę, nie? Bo jeżeli wiem, że tu już ktoś też szczerze o mnie powiedział, że naprawdę, że dobre to jest, czy przynajmniej, że myśli, że to jest dobre, to już wiem, że mogę spróbować następnym razem i nikt tak nie odrzuci. Bo już wiem, że ktoś kiedyś pochwali taką robotę i nie wiem, serce przelezną za to, nie?
Dziękuję. Drodzy Państwo, to był człowiek, który odbywa wyrok po Prawczaku i sam zamierza jak gdyby w swojej miejscowości po wyjściu wprowadzić tą ideę. Nie niszczmy swoich przystanków. A tak woli ścisłości to jest jego praca, którą wykonał. Myśmy to przyjęli jako nasz przyszły przystanek. Chcieliśmy jeszcze w ramach Mikołaja, Marku, mogę Cię poprosić? W ramach Mikołaja rozdać Państwu kalendarze, które wydał przystanek Folwarczna. Zapisaliśmy takie tutaj sentencje, które są w zasadzie na każdy dzień, każdy miesiąc zawiera odpowiednią sentencję. Otworzyłem akurat marzec. Zacznij doceniać to, co masz, bo świat zmusi cię, byś doceniał to, co miałeś.
Dziękuję bardzo. W tej chwili o głos poproszę panią Annę Wachowską-Kucharską.
Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo Radni, w imieniu Stowarzyszenia My Poznaniacy chciałam odczytać uwagi do projektu budżetu na rok 2014 i do wieloletniej prognozy finansowej. Wnosimy o zwiększenie puli pieniędzy na budżet obywatelski. Prosimy o rezygnację z cięć w komunikacji publicznej. Zwracamy się o budowę stacji rowerowych w punktach wyznaczonych po konsultacjach społecznych oraz o remont pływalni w parku Kasprowicza. Przypominamy, że strona społeczna była pomysłodawcą i w tym między innymi uczestniczyła Komisja Dialogu Obywatelskiego do Spraw Społecznych. Była pomysłodawcą założenia biura prawnego do obsługi lokatorów tzw. czyszczonych poznańskich kamienic. Ten projekt przedstawił klub SLD po porozumieniu ze stroną społeczną. Klubowi SLD w ogóle dziękujemy za to, że zaprosił stronę społeczną do konsultacji dotyczących budżetu. Jednocześnie zgłaszamy następujące uwagi do wieloletniej prognozy finansowej. Po pierwsze, urealnienie przewidywanego stopnia dofinansowania z Unii Europejskiej. Kwoty dofinansowania na lata 2014-2020 przewidywane są na poziomie 70% przez władze Poznania i nie odpowiadają ani doświadczeniu z lat poprzednich, ani założeniom formułowanych projektów wieloletniej prognozy finansowej. Po drugie, o wprowadzenie inwestycji transportowych w latach 2014-2020 bez dofinansowania unijnego, a jedynie po akceptacji mieszkańców wyrażonej w referendum miejskim zawierającym różne możliwe warianty rozwiązania problemów transportowych. Po trzecie, wpisanie wiodącej roli komunikacji szynowej w projektach miejskich w kontekście wytycznych wieloletniej perspektywy finansowej i programów operacyjnych, również na poziomie wartości alokacji środków, odpowiednią modyfikację przygotowanych projektów. Tutaj myślimy przede wszystkim o linii tramwajowej do Naramowic. Po czwarte, zmianę koncepcji odbudowy tzw. estakady katowickiej na poprowadzenie drogi na poziomie gruntu z tradycyjnymi skrzyżowaniami. Po piąte, projekt prywatyzacji części autobusowej MPK mógłby zostać przeprowadzony dopiero po konsultacjach społecznych i przy wdrożeniu całościowego programu wprowadzenia konkurencji w systemie transportowym Poznania. Tego rodzaju doświadczenia ma Warszawa i one się doskonale sprawdzają. Z doświadczeń już niemal 25 lat wolnej Polski prywatyzowanie podmiotu dominującego na rynku do tej pory nie przyniosło poprawy oferty rynkowej. Jeśli prywatyzacja ma na celu wyłącznie pozyskanie środków na inwestycje, których przez wysokie zadłużenie nie można już pozyskać z kredytu, to jesteśmy temu zdecydowanie przeciwni, gdyż wieloletnia prognoza finansowa w obecnym kształcie nie proponuje inwestycji o wysokim stopniu opłacalności. W Poznaniu w sferze transportowej jest bardzo wiele inwestycji o wyższym priorytecie. Po szóste, rezygnację z budowy hali widowiskowo-sportowej w Parku Kasprowicza. Po siódme, wpisanie projektu inwestycji oświatowych przedszkoli i szkół. I potrzebne jest nie tylko przedszkole w Naramowicach. W Naramowicach potrzebne jest również gimnazjum. Tutaj odniosę się do słów pana Marka Sternalskiego, który mówił o tym, że w Naramowicach powstanie przedszkole. Z tego, co nam na ten moment wiadomo, kwota, o której pan mówił, jest przeznaczona na projekt. Projekt ma powstać w roku 2014, a inwestycja ma być realizowana dopiero w roku 2016. Pozytywnie odnosimy się na przykład do prewitalizacji i odnowy ulicy Święty Marcin. Liczymy na wyższe wpływy z podatków i aby nasze życzenia spełniły się i nastąpił spadek zadłużenia w związku ze skuteczną spłatą. Z jednej strony urząd zachowuje się bardzo ostrożnie i zakłada na ten moment niższe dochody, z drugiej w przypadku dochodów z prywatyzacji podaje kwoty zawyżone. Taką opinię wydała Regionalna Izba Rozrachunkowa i z tą opinią zgadzamy się, nie wierząc w tak optymistyczne założenia, czego przykłady mieliśmy w latach ubiegłych. Założona kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wydaje się nierealna, jeżeli wziąć pod lupę ostatnią wieloletnią perspektywę finansową na lata 2007-2013 i uzyskane dofinansowanie na poszczególne projekty infrastrukturalne. Było ono na poziomie mniej więcej od 40 do 50%. Porównując przedstawione przez miasto projekty oraz założenia programów operacyjnych, także można mieć wątpliwości co do założonej kwoty dofinansowania. Jeżeli pan prezydent mówi o tym, że ten budżet będzie budżetem mieszkańców, to my apelujemy, aby radni nie odbierali mieszkańcom dostępu do kultury, a takie wydatki w kulturze, a planowane są cięcia w kulturze, aby radni nie odmawiali mieszkańcom dostępu do oświaty i edukacji oraz dostępu do publicznych żłobków, a także aby radni przegłosowali znaczne podwyżki dla pracowników żłobków publicznych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Głos zabierze pan radny Wojciech Woźkowiak. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, pani skarbnik, państwo radni. Debatując nad budżetem na 2014 rok, myślę, że warto wspomnieć o jednej rzeczy, która myślę nie dość dobrze jest wyartykułowana. My jako Poznański Ruch Obywatelski, analizując i dyskutując sprawy dotyczące budżetu, bardzo pozytywnie oceniamy to, że w tymże projekcie na rok 2014 założona została regulacja wynagrodzeń w jednostkach budżetowych o 3,5%, a w dotowanych zakładach budżetowych o 2%. Ja myślę, że musimy mieć w pamięci to, że ostatnia tego typu podwyżka i regulacja miała miejsce w 2009 roku. wszyscy, albo przynajmniej znaczna część tutaj Państwa radnych w debatach ogólnych czy na posiedzeniach komisji podkreśla bardzo dobrą współpracę i bardzo dobre merytoryczne przygotowanie pracowników. Ja, jak i pozostała część naszego klubu, bardzo się cieszymy, że znalazło to swoje odzwierciedlenie w zapisach budżetowych. Na pewno i tutaj mamy pełną tego świadomość, oczekiwania osób, które pracują w urzędzie, są większe niż możliwości, ale należy właśnie bardzo mocno podkreślić, że jest to krok w dobrą stronę. Kolejnym takim elementem, na który warto zwrócić uwagę, jest kwestia zaangażowania mieszkańców w realizację budżetu. Chciałbym zaznaczyć, że kwota blisko 94 milionów złotych jest wydatkowana, jakbyśmy to mogli ująć, przez stronę społeczną. 54 miliony to jest wsparcie dla organizacji pozarządowych realizujących różne bardzo szerokie programy. 10 milionów z tej kwoty to jest poznański budżet obywatelski. O ponad 1 000 000 złotych w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły również środki do dyspozycji, które posiadają samorządy pomocnicze. Również mamy bardzo sprawdzone tak zwane inicjatywy oddolne z udziałem miasta, dzięki którym również powstaje wiele potrzebnych działań, przede wszystkim o charakterze infrastrukturalnym. Także szanowni Państwo, bo przysłuchując się wystąpieniom niektórych z Państwa radnych, można byłoby odnieść wrażenie, że żyjemy w jakimś mieście, w którym nic się nie dzieje, w którym na nic nie ma środków finansowych. Ja myślę, że trzeba właśnie głośno wyrazić to, że tak nie jest, że podejmowane działania służą właśnie zaktywizowaniu i podniesieniu jakości życia w naszym mieście. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska. Następny głos.
W odniesieniu do jakby stanowiska naszego klubu już się wypowiedział pan przewodniczący Tomek Lewandowski. Jeśli chodzi o poszczególne poprawki, będę zabierać głos, gdy ich czas nadejdzie. Natomiast już nie wytrzymałam nerwowo i zapisałam się do głosu, słuchając Marka Sternalskiego i jego wypowiedzi w imieniu Platformy, w której to po raz kolejny bronił wydatkowania tych 3,5 milionów na stadion, na niedoróbki, fuszerki, na gigantyczną, skandaliczną skalę wykonawców, których nie powinien pokrywać budżet miasta. Nie rozumiem po prostu, dlaczego Platforma Obywatelska kryje te fuszerki, dodając w tym, no bo kryje, dodając do środki podatników na ich na naprawę tego, czy co zostało spartaczone po prostu. A tu idą przecież, idzie gra o miliony i obawiam się, że na 3,5 milionach w przyszłym roku te naprawy się nie skończą. To powinien pokrywać wykonawca, a na pewno i ten, który tego nie dopatrzył w terminach, w których jeszcze obowiązywały te gwarancje. Nie rozumiem, powtarzam, nie rozumiem, czemu Platforma Obywatelska bierze to na siebie. Jeszcze mówi, że ten stadion jest promocją miasta i przywołuje przykład Manchesteru. I tutaj pan prezydent się włączył z troską, pochylając się nad kandydaturą Tomka Lewandowskiego w wyborach prezydenckich i z troską pochylając się nad głosami elektoratu eseldowskiego. Ja się cieszę, że z taką troską pan prezydent się odezwał, bo to znaczy, że pan prezydent tej kandydatury zaczyna się bać. Przypominam, że było szereg radnych, kiedy zapadały decyzje, którzy byli od początku przeciwni budowie stadionu w tym wymiarze i byłam to między innymi ja i moje nazwisko między innymi trafiało w klepsydrze na strony Głosu Wielkopolskiego, bo ówczesny dziennikarz Zapalony Kibic publikował nazwiska radnych, którzy poddawali wątpliwość celowość tego wydatku w klepsydrach. I pan prezydent tu przywołał panią Krystynę Łybacką i to, że będąc ministrem obiecała i dokładała tą złotówkę z budżetu państwa, czego późniejsi ministrowie już nie robili. Ale chyba mamy wszyscy świadomość, że gdyby pani Łybacka nadzorowała tą budowę, to nie byłoby tam złotówki zmarnowanej, więc to jest przywoływanie w takim... tutaj w takich okolicznościach akurat pani Krystyny Łybackiej jest zupełnie chybiony. 3,5 miliona złotych z przyszłorocznego budżetu, które pójdzie na te niedoróbki, mogłoby pójść na ulicę Kolejową na przykład, której pan prezydent nie przyjął do budżetu, chociaż 3 kluby o to występowały, czyli niby większość. Ciekawa jestem, jak dzisiaj zagłosuje za tą poprawką Platforma Obywatelska, za własną poprawką na tą kolejową. Spokojnie pokryłoby to 3,5 miliona podwyżki, na które podwyżki, wyrównanie płac, którego konsekwentnie od 3 lat pracownicom żłobków i MOPR-u i co niektórym niżej uposażonym pracownikom placówek kultury odmawia pan prezydent, bo nie ma środków w budżecie, nie ma środków w budżecie na godziwe płace, na minimalnie godziwe, natomiast jest na niedoróbki partaczy stadionowych. I taka jest filozofia, no takie są priorytety, takie jest myślenie. Takie jest myślenie, które decyduje o wydatkach, bo to nie jest tak, że nie ma środków w budżecie. Jest pewna pula środków i są decyzje, na co wydawać, a na co nie. Na ratowanie zabytków 350 tysięcy. Teraz mamy się cieszyć, bo przeszła poprawka zwiększająca tę pulę o 550 tysięcy. Na całą pulę na ratowanie zabytków w przyszłorocznym budżecie. Jeden obiekt, o który zabiega strona społeczna, w budżecie obywatelskim pojawiły się te pomysły, teraz w naszych poprawkach, lwiarnia w Starym Zoo, tak? Która według moim zdaniem mocno przeszarżowanych obliczeń miałaby kosztować 3 miliony złotych remont. No to proszę bardzo, dajmy na lwiarnię, tak? Będziemy promować Poznań. Pięknym obiektem zaniedbanym, niszczejącym w centrum Poznania, a nie na stadion. I tak się akurat dziwnie składa, że dowiadujemy się o tych potrzebach dopiero po upłynięciu terminu gwarancyjnego, a nie w trakcie. Dziękuję bardzo. Ja będę jeszcze licznie dzisiaj zabierać głos, więc na razie skończę.
Wiemy. Pan radny Tomasz Lipiński.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Wilczym prawem opozycji jest potępiać w czambuł wszelkie propozycje, czy to Pana Prezydenta, czy największego klubu w Radzie, w tym zwłaszcza propozycje budżetowe. Z tego prawa część naszego dwójprzymierza opozycyjnego skorzystała, druga część na razie się czai, także ja, żeby zachęcić kolegów z PiS-u do zabrania udziału w dyskusji, pozwolę sobie przedstawić pewne zagrożenia, które w tym budżecie są. Ponieważ mimo tego, że Platforma ten budżet popiera, zdajemy sobie sprawę, że nie jest on bez wad, choć oczywiście należy nadmienić, że w porównaniu z latami ubiegłymi te zagrożenia są zdecydowanie mniejsze. Podstawowym zagrożeniem jest tutaj, oczywiście są to dochody, na co również zwróciła uwagę Regionalna Izba Obrachunkowa. Chodzi głównie o sprzedaż nieruchomości, w tym budżecie założona kwota 86 milionów złotych. Do tej pory, przynajmniej w poprzednich latach, nigdy nie udało się zrealizować niestety nawet połowy tej zakładanej kwoty. Natomiast widać tendencję wzrostową, czyli jakby ten zastój na rynku nieruchomości powoli się kończy. Przypominam, że w 2011 roku udało się sprzedać tylko 26%, znaczy nieruchomości za 26% zakładanej kwoty. W 2012 już 36%. Do trzeciego kwartału 2013 roku już 42,11%. W związku z czym tu widać, że ta tendencja rośnie, także to zagrożenie oczywiście istnieje, natomiast można się spodziewać, że w 2014 roku nie będzie ono aż tak duże jak w latach ubiegłych. Ważne jest tutaj również to, że Do tej pory ta oferta była dosyć uboga, jeśli chodzi o liczbę ofert, które miasto przedstawiało, natomiast na przyszły rok tych ofert ma być na ponad 300 milionów złotych, w związku z czym, ponieważ średnio 1/3 z wystawionych ofert zostaje zrealizowana, w związku z czym ta kwota 86 milionów wydaje się być realna, chociaż oczywiście takie zagrożenie istnieje. Kolejnym problemem, na który zwraca również Regionalna Izba Obrachunkowa, jest przychód z prywatyzacji założony na przyszły rok na 44 miliony złotych. No to są, to jest MPGM i nasze mięso, ryby, sery, które od kilku lat niestety nie możemy się tych spółek pozbyć, znaczy sprywatyzować. Być może trzeba po prostu zmienić koncepcję tego, ponieważ taka bezpośrednia prywatyzacja z powodu braku chętnych, no widać od kilku lat, że jest trudna, a spółki te posiadają w swoim zasobie cenne nieruchomości. Być może należało po prostu zmienić podejście do tego i dokładnie nastawić się na sprzedaż poszczególnych nieruchomości, a nie na taką bezpośrednią prywatyzację. 170 milionów złotych dochodu ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. To oczywiście jest bardzo ambitny cel, natomiast przy tej rewolucji, jaka nas czeka w połowie roku, czyli wejściu PK, być może istnieje tutaj pewne ryzyko, że ta kwota jest lekko przesadzowana, ponieważ tak naprawdę te nowe taryfy, no nie do końca pewnie można oszacować, jak one będą miały wpływ na przychody z tego tytułu. Natomiast oczywiście, jeżeli te taryfy będą rozsądnie przeprowadzone, będą elastyczne i jednocześnie będą miały taki margines na korekty, które być może trzeba będzie dokonywać, to tutaj to zagrożenie również nie powinno być aż tak duże. No mamy również, ponieważ ta PK się ciągle nam opóźnia, mamy również te promocje biletowe, które negatywnie wpływają na budżet, dlatego też liczymy, że tych opóźnień we wprowadzaniu PK już więcej nie będzie, w związku z czym tutaj tego zagrożenia też nie powinno być aż tak dużego. Zagrożenia związane z wydatkami. To niestety mamy od kilku lat również problemy z odszkodowaniami. To wisi nad nami jak miecz Damoklesa. Nie wiadomo, kiedy to spadnie i jaka będzie duża kwota. Na szczęście w tym kontekście cieszy nadwyżka budżetowa, która pomimo tej dzisiejszej autopoprawki i umniejszeniu o 50 milionów złotych nadal wynosi 32,7. I na tle innych dużych miast w Polsce wygląda to bardzo dobrze. Przytoczę, jak wyglądają deficyty, tudzież nadwyżki w innych dużych miastach. We Wrocławiu mamy deficyt 190 milionów złotych, w Łodzi 651 milionów złotych. Kraków ma, oprócz Poznania, z tych dużych miast jako jedyna nadwyżka, natomiast jest to tylko 6 milionów złotych. Gdańsk ma deficyt 30 i Warszawa, która co prawda chodzi w innej kategorii wagowej niż te inne miasta, ale deficyt ma na poziomie aż miliarda złotych. Także ta nasza nadwyżka pozwoli nam być może w sytuacji, gdyby w 2014 roku pojawiło się jakieś uprawomocnione roszczenie, pozwoli na taką nowelizację budżetu, która pozwoli to roszczenie zaspokoić. Kolejnym zagrożeniem wydatkowym może być taki nowy wysiłek finansowy, który miasto podjęło, czyli przejęcie od przyszłego roku zarządzania obiektami sportowymi na Golęcinie. Kwota zapisana w budżecie to niecałe 4 miliony złotych i nie jest ona mała, ale jednocześnie przy olbrzymim znaczeniu tych terenów dla poznańskiego sportu i rekreacji miasto powinno ten wysiłek podjąć. Natomiast trzeba kontrolować każdą wydawaną na ten cel złotówkę, bo ponieważ na tak dużym obszarze bardzo łatwo, żeby doprowadzić do sytuacji, w której wydatki wymkną się spod kontroli i wtedy ryzyko wydatkowania większych kwot na ten cel może gwałtownie wzrosnąć, także tu należy bacznie się każdej sumie wydawaną na zarządzanie na Golęcinie przeglądać, no ponieważ takie wydatki oczywiście, które trzeba podejmować, czyli na sprzątanie, na ochronę czy na konserwację obiektów, one są konieczne, natomiast naprawdę tutaj zalecamy wysoką ostrożność. Paradoksalnie największym zagrożeniem dla przyszłorocznego budżetu mogą być nadchodzące wybory samorządowe. Cieszy bardzo, że na etapie składania poprawki, nazwijmy to księżycowe, stanowiły nieznaczny margines. Natomiast jeśli w trakcie nadchodzącego roku takie wyborcze i populistyczne pomysły nie wygrają ze zdrowym rozsądkiem, to zagrożenie wspólnymi siłami możemy w prosty sposób wyeliminować. I tak reasumując, żeby nie przeciągać, zdając sobie sprawę, że wymienione zagrożenia istnieją, jednocześnie doceniamy to, że zostały one w omawianym projekcie budżetu zminimalizowane i w zasadzie z optymizmem, choć umiarkowanym, możemy patrzeć na nadchodzący 2014 rok. Dziękuję.
Dziękuję. Kolejny głos zabierze pan radny Mariusz Wiśniewski.
Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej, oceniając projekt budżetu, jak zawsze co roku brał też pod uwagę te zadania, które bezpośrednio wpływają na warunki zamieszkania, jakość życia mieszkańców w naszym mieście. Czy to wspierając umieszczenie poszczególnych zadań jeszcze w projekcie budżetu miasta, bądź też poprzez składane później poprawki. I tutaj chciałbym w swojej prezentacji skupić się na kilku aspektach, kilku dziedzinach, na które często mieszkańcy zwracają uwagę też w różnych badaniach, sondażach, czyli mieszkalnictwo, szkoły, żłobki, zieleń, zdrowie i drogi, komunikacja, transport publiczny, szereg działań też lokalnych inwestycji osiedlowych na różnych, w różnych częściach Poznania, kanalizacja, bezpieczeństwo, czy też oczywiście rewitalizacja śródmieścia. Jeśli chodzi, sport będzie po drodze. Jeśli chodzi o mieszkalnictwo, tutaj oczywiście na pewno ten rok jawi się jako pewnego rodzaju zdynamizowanie tej działki w dziedzinie miasta. Rzeczywiście należy dostrzec przede wszystkim uruchomienie projektu mieszkania dla absolwenta. Jest to pomysł, który od początku Platforma wspierała. Naszym głównym celem, zresztą też ujętym w niedawno przegłosowanej strategii miasta Poznania, aktualizacja, także programie odnowy Śródmieścia, jest doprowadzenie do zróżnicowanego rynku mieszkaniowego w naszym mieście, czyli rynku, który jest dostępny dla ludzi na różną kieszeń, w szczególności dla ludzi młodych. Oczywiście pewien niedosyt wciąż pozostaje i tutaj na pewno duże jeszcze przed nami wyzwania, ale myślę, że te działania, które rozpocznie zarówno ZKZL, choć też jeszcze myślę, że można ambitniej postawić sobie poprzeczkę, ale również właśnie te działania w zakresie budownictwa dla mieszkańców idą we właściwym kierunku. Takie działania też jak zbrojenie gruntów z kolei pod budownictwo jednorodzinne na Szczepankowie, które wiem, że te chwili trwają, na pewno idą we właściwym kierunku, choć tutaj muszą na pewno ulec też przyspieszeniu. Cieszy nas ujęcie też w projekcie budżetu miasta takich działań jak działania na rzecz przyjaznych podwórek. To są małe działania inwestycyjne, które wcześniej Komisja Rewitalizacji ubiegała się. To będzie drugi rok z rzędu. Będziemy również na pewno wspierać, jeśli się tylko zmienią na nowo przepisy unijne, kontynuowanie zwolnienia z podatku od nieruchomości tych właścicieli kamienic, którzy remontują te kamienice, elewacje przy zachowaniu oczywiście co najmniej 60-procentowej funkcji mieszkaniowej. Jeśli chodzi o szkoły, żłobki, tutaj jako Platforma Obywatelska położyliśmy między innymi nacisk na zwiększenie o 200 miejsc w żłobkach i klubikach dziecięcych. Poprawka tutaj, nad którą też pracowały nasze koleżanki klubowe Dominika Król i Ula Mańkowska, o 1 000 000 zł. Także szkoła, budowa szkoły na Naramowicach, zespołu szkolno-przedszkolnego, to są na pewno te rzeczy, które z punktu widzenia mieszkańców północnej części Poznania są niezwykle ważne. Jeśli chodzi o zieleń, w skrócie, na pewno projekt Wartostrady, jego kontynuacja to jest bardzo ważny element z punktu widzenia też jakości życia, odpoczynku, rekreacji. Park Rataje, Lowerowe Rataje, to co wygrało w budżecie obywatelskim, są wpisane do projektu budżetu miasta i trudno tego nie dostrzegać. Także różne działania tutaj, również zaangażowania rad osiedli. Zdrowie. Tutaj to jest oczywiście temat rzeka i też nie wszystkie kwestie bezpośrednio zależą od samorządu, ale na pewno warto dostrzec, że w projekcie budżetu znalazły się rzeczy, które też zależały naszym radnym, jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne w placówkach szpitala imieniem Strusia czy też Raszei. Trudno nie rozpatrywać budżetu miasta bez niedostrzeżenia, że 20 przeszło milionów złotych to są działania na lokalne inwestycje w zakresie właśnie sportu, rekreacji, masa siłowni na wolnym powietrzu, lokalne parki jak Park Nadolnik na przykład na osiedlu Główna, drogi, chodniki, różne elementy, które bezpośrednio sprzyjają warunkom zamieszkania mieszkańcom na terenie całego miasta Poznania w różnych jego częściach. Co do dróg, na pewno ważną z punktu widzenia mieszkańców Dębca to jest i pewnych odciążeń, jeśli chodzi o te problemy, które dzisiaj tam przez lata się nawarstwiały, to jest budowa, rozpoczęcia budowy węzła Dębiec, tutaj wspólnie z koleją państwową. To jest rzecz, którą tutaj też nasi radni od początku, od kilku lat zabiegali. Modernizacja Alei Solidarności, tutaj o tym już była mowa, poprawka, którą też w imieniu naszego klubu zgłaszał kolega Tomek Lipiński. Ważna rzecz z punktu widzenia mieszkańców Nowego Miasta, w szczególności Rataj, to jest oczywiście rozpoczęcie tej modernizacji ulicy Krzywoustego. Rzeczywiście 20 milionów złotych to jest pewien początek, ale na pewno jest to kwota znaczna, która pozwoli pewne prace przygotować pod pozyskanie też zewnętrznego dofinansowania. Modernizacja ulicy Święty Marcin to jest też na pewno jakiś przełom w zakresie dotychczasowych problemów z tą ulicą, aczkolwiek nie wyczerpuje też innego katalogu działań społeczno-przestrzennych. Komunikacja, tutaj w skrócie tylko wspomnę o kontynuacji zadań w zakresie przystanków wiedeńskich, stacje rowerowe, to jest projekt tutaj też zgłoszony przez nasz klub, dzisiaj jeszcze przyjęto autoprawką prezydenta. Ważna kwestia na przykład jeśli chodzi o dostępność osób niepełnosprawnych, zwłaszcza osób niepełnosprawnych, to rozpoczęcie prac projektowych nad wytyczeniem przejść dla pieszych względnie wind na przystankach Rzekrze 1, Rzekrze 2. Kanalizacja. Proszę Państwa, to są ważne sprawy, które są z punktu widzenia mieszkańców osiedli, zwłaszcza peryferyjnych. Tutaj osiedle Skorupki za sprawą też działań kolegi Bartka Zawiei doczeka się wreszcie budowy kanalizacji na tej części. Będą też kontynuowane działania na Szczepankowie, również po Krzywnie oraz w Kiekszu. Bezpieczeństwo, tutaj rola duża Komisji Bezpieczeństwa, którą kieruje nasz kolega klubowy Krzysztof Skrzypiński. Walczyliśmy o to, żeby była utrzymana ponad milionowa dokładnie dotacja na patrole, dodatkowe patrole policji. To są rzeczy, które też mieszkańców interesują. Oczywiście cały pakiet działań rewitalizacyjnych, które zostały ujęte w budżecie miasta w zakresie społeczno-przestrzennym, gospodarczym, między innymi program Centrum Warte Poznania, kontynuacja prac projektowych nad stworzeniem przyjaznego szlaku Starynek Wroniecka wzgórze Świętego Wojciecha, zwiększenie dotacji konserwatorskich łącznie na poziom 800 tysięcy złotych, to myślę, że jest rzecz bardzo istotna. I na zakończenie, trudno sobie wyobrazić, żeby przy tym wyliczeniu różnych zadań, bo mówię, pewien niedosyt pozostaje, jest też pewna kategoria, też pewne zagrożenie, o których mówił kolega Tomasz Lipiński, że jeżeli chcemy, żeby te zadania, które wpływają bezpośrednio na warunki zamieszkania, na jakość życia, jeżeli chcemy, żeby te rzeczy były realizowane, trudno sobie wyobrazić niepoparcie budżetu miasta, bo tutaj takie padły pytania, co zrobi Platforma, co zrobi Platforma. Platforma poprze ten budżet, jeżeli chcemy, żeby te rzeczy były realizowane. Jeśli nie chcemy, żeby te rzeczy były realizowane, to rozumiem, że naturalną również odpowiedzialnością jest głosowanie przeciwko temu budżetowi. Także tak, bądźmy konsekwentni.
Słówko.
Chciałem powiedzieć, bo tutaj można końcówkę różnie odebrać. Bądźmy konsekwentni, chciałem powiedzieć. Wszystkiego dobrego, dziękuję.
Dziękuję. Kolejny głos, pan radny Bartosz Zawieja. Dobrze, Łukasz Mikuła, dobrze, przepraszam.
Szanowni Państwo, ja w imieniu klubu Platformy chciałbym poruszyć kwestie, których tak naprawdę w tym budżecie, czy w tej nawet wieloletniej prognozie finansowej nie ma tak wprost zapisanych, czyli chodzi mi o ten duży i bardzo ambitny program inwestycyjny wieloletni związany z perspektywą unijną 2014-2020, który pan prezydent kilka razy przedstawiał już publicznie także na posiedzeniach komisji czy także Radzie Miasta, ale który póki co jeszcze nie ma takiego bezpośredniego odzwierciedlenia w tych dokumentach, które dzisiaj rozpatrujemy. Dlatego ja bym się nie zgodził tutaj z przewodniczącym klubu SLD, z radnym Lewandowskim, że jest to budżet wyborczy. Dlatego, że właśnie tych wszystkich inwestycji spektakularnych czy tego dużego programu inwestycyjnego jeszcze w tych dokumentach nie ma. One się pewnie będą pojawiać stopniowo przez rok 2014, tak jak będziemy się dowiadywać coraz więcej szczegółów dotyczących tego, z jakich programów operacyjnych będziemy mogli poszczególne inwestycje dofinansowywać, co się będzie kwalifikowało, co nie, ale to jest duża praca, która jest jeszcze przed nami. I tutaj będziemy dla pana prezydenta na pewno partnerem, ale na pewno też nie będziemy jakby bezkrytycznie akceptować każdej propozycji, którą on nam przedstawi, bo w wielu szczegółach tych dużych przedsięwzięć myślę, że mamy jeszcze dużo do uzgodnienia. Te trzy główne programy transportowe, o których mówił pan prezydent w czasie swoich prezentacji, czyli hasłowo Naramowice, Centrum i Rataje-Franowo, to są no jakby obszarowo te typy przedsięwzięć, z którymi się co do właśnie priorytetów przestrzennych zgadzamy, natomiast co do konkretnych rozwiązań na pewno chcemy znać znacznie więcej szczegółów i będziemy aktywnie próbować modyfikować pewne propozycje, które póki co naszym zdaniem nie są dostatecznie uargumentowane, nie są dostatecznie uzasadnione. Kwestia obsługi komunikacyjnej na Ramowic jest jak dla nas póki co całkowicie otwarta. Wydaje nam się, że te dwie propozycje, które prezydent przedstawił jako bezalternatywne, czyli że są już rozpatrywane tylko dwa warianty, wydaje nam się, że żaden z tych wariantów nie jest do akceptacji, do żadnego z nich nie jesteśmy przekonani. Jeśli chodzi o projekt Centrum, on jest chyba z nich wszystkich najmniej kontrowersyjny, natomiast tutaj chcielibyśmy do projektu, który co do zasady jest projektem głównie tramwajowym, włączyć jak najwięcej elementów związanych z uporządkowaniem także przestrzeni publicznych w tych pasach drogowych, powiedzmy w ciągach tych ulic, w których będzie tramwaj budowany czy modernizowany. Chodzi tutaj o ulicę Ratajczaka oczywiście przede wszystkim, ale jest to powiązane także z dwoma ważnymi, czy być może najważniejszymi ulicami centrum XIX-wiecznego, czyli Świętym Marcinem i 27 grudnia. Święty Marcin się już coś zacznie dziać w przyszłym roku. Jeśli chodzi o 27 grudnia, jesteśmy po serii debat publicznych dotyczących tego miejsca, tego ciągu i jak najbardziej uważamy, że w ramach modernizacji układu tramwajowego także trzeba przestrzeń tej ulicy w istotny sposób zmienić, ożywić, ulepszyć, uczynić bardziej przyjazną. To samo jeśli chodzi o program Rataje Franowo. Będziemy bardzo mocno domagać się takiego skrupulatnego wyliczenia, jakie elementy się na to składają, ile jest w tym programu drogowego, ile faktycznie modernizacji i rozbudowy transportu publicznego. Mamy oczywiście póki co na razie wątpliwości do kompleksowej przebudowy ciągu w pierwszej ramie komunikacyjnej, czyli ulica Królowej Jadwigi. Też chcielibyśmy poznać szczegóły, bo kwoty, które padają przy tej okazji, są bardzo wysokie. Estakada katowicka już się znalazła akurat jako jedyny chyba element tego programu długofalowego już w obecnym WPF-ie. No tutaj nie mam wątpliwości, że z tą trasą coś trzeba zrobić. Widzimy, w jakim jest stanie ograniczenie do 30, no to już świadczy o tym, że dni obecnego obiektu są policzone. No natomiast dla nas tutaj jest kluczowe, żeby jednak mimo wszystko udało się w jakiś sposób ten projekt włączyć w programy unijne. Być może niekoniecznie w programy związane z transportem publicznym, co na razie próbował zasugerować pan prezydent. Byśmy bardzo tutaj liczyli na to, że w jakiś sposób byłoby to zaliczone do odrębnej puli drogowej, o ile oczywiście uda się z Komisją Europejską wynegocjować, myślę, że już na poziomie regionalnym czy nawet krajowym, że tego typu projekty łączące duże aglomeracje z sieciami transeuropejskimi, z autostradą A2 będą mogły być kwalifikowane do tych wydatków. No, kilka jeszcze innych jest przedsięwzięć, o których mówiono, a które są tylko zasygnalizowane w tym budżecie. Myślę tutaj o hali sportowo-widowiskowej, która na razie jest tylko jako przedmiot analizy pewnej lokalizacyjnej wskazana. Na pewno chcielibyśmy, jeżeli byśmy się zdecydowali na realizację takiego obiektu, nie przesądzając jeszcze gdzie, no to chcielibyśmy, żeby znacznie lepiej była to inwestycja przygotowana niż budowa stadionu, żeby pewien model biznesowy także funkcjonowania przyszłego tej hali był określony jeszcze przed podjęciem inwestycji, a nie dopiero jakoś szukany po tym, jak stoi gotowa i nie ma za bardzo pomysłu na to, kto miałby być jej operatorem. To samo jeśli chodzi o kompleks Stara Gazownia, który też gdzieś się pojawia jako, gdzieś ostatnio widziałem jako hasło kombinat teatralny, ale też jeszcze do końca nie wiemy, co się pod tym kryje i będziemy chcieli bardzo aktywnie jakby uczestniczyć w kształtowaniu pewnego programu dla tego obszaru. Czyli podsumowując, tak naprawdę nasza praca nad tym programem wieloletnim, tym poważnym, który jest obliczony na setki milionów złotych, a może i więcej, się tak naprawdę dopiero zaczyna. 2014 będzie kluczowy. W tej chwili przy tym budżecie, przy tym WPF-ie nie podejmujemy jeszcze żadnych wiążących rozstrzygnięć. Dzisiaj nie zapadnie decyzja dotycząca tego, czy będzie tramwaj, czy trolejbus, czy szybki autobus na Narumowice. Nie zapadnie decyzja dotycząca tego, jakie konkretnie ulice znajdą się w programie Centrum. Nie przesądzimy o tym, czy w ramach programu Rataje Franowo będzie się znajdował wiadukt dodatkowy na Szczepankowo, czy nie, ale musimy się liczyć z tym, że te wszystkie sprawy wrócą do nas w 2014 roku i Platforma Obywatelska będzie chciała tutaj aktywnie uczestniczyć w dyskusji nad tym, co konkretnie mamy robić przez najbliższe kilka, a może i więcej lat. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Bartosz Zawieje.
Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Ja bym chciał również poruszyć tak tytułem uzupełnienia tego, co Łukasz powiedział, na tak zwane ZIT-y, czyli zintegrowane inwestycje terytorialne. Z informacji od marszałka na te wszystkie marzenia duże częściowo, które na pewno będą z tego współfinansowane, z tego źródła będzie miała Metropolia Poznań około 180 milionów euro, więc bez wątpienia coś w jakimś szerszym zakresie z tych środków tutaj przypadających Metropolii zostanie zrealizowane. To, co bez wątpienia również władze miasta pozytywnie, jakby powiedzieć, pilotują, to jest również budowa czy też próba sfinansowania wszystkich innych tak zwanych niebezpiecznych przejazdów kolejowo-drogowych, tak to umówmy się. I tutaj pierwszym plusem jest to, że przeprawa przez ulicę Czechosłowacką już trwa i wiem, że tutaj cały czas pan prezydent i służby miejskie monitorują możliwości, aby inne te drażliwe takie węzły, które są wiecznie zakorkowane, tutaj coś poprawić, może żeby PKP, PLK, cokolwiek w ramach innych kluczowych modernizacji kolejowych coś robiła i do tego rozwiązania władze miasta namawiam, ale jest to koniec 2013 roku. Ja w imieniu mieszkańców osiedla Skorupki dziękuję, że po 120 latach bycia w mieście Poznaniu przy współpracy ZDM-u, Aquanetu i życzliwości władz miasta ponad 1500 ludzi w tej części Grunwaldu będzie miała kanalizację, za to, że na Fabianowie Kotowie również ta kanalizacja trwa. Szanowni Państwo, to jest czy aż tak, czy aż tyle mieć deszczówkę na ulicy, nie mieć studni kręgowej i z bieżącego, można powiedzieć, z sieci istniejącej czy przyszłej, która właśnie na tych rewirach powstaje, no po prostu mieć komfort, lepsze życie. No niestety te obszary tego były pozbawione, ale niemniej tutaj ja w imieniu tamtejszych mieszkańców dziękuję. No i również za konstruktywną sprawę rozwiązania budowy sali gimnastycznej w Dziesiątce również wszystkim Państwu dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni Państwo. Nie zamierzałem zabierać głosu w tej debacie, ale po wystąpieniu pana Mariusza Wiśniewskiego muszę to uczynić, bowiem postawił on nader ryzykowną tezę. Jesteś przeciwko budżetowi, to znaczy jesteś przeciwko budowie szkoły czy przedszkola w Naramowicach, jesteś przeciwko temu, by na osiedlu księdza Skorupki była kanalizacja, a ja jestem za tym, by była, a ja jestem za tym, by w Naramowicach, co zresztą od lat tutaj powtarzamy, było przedszkole. Co więcej, podobają mi się także niektóre poprawki, na przykład poprawka Platformy dotycząca tego, co ja okrąglakiem przy gazowni zwie. Przecież to jest bardzo dobry pomysł. Oczywiście, że z sercem za tym jestem. Ale jednocześnie dostrzegam w tym projekcie budżetu rzeczy niewygodne, uwierające, na które niespecjalnie chciałbym się godzić. Takie jak to, że nierówno traktuje się rozmaite grupy pracownicze. To, że nierówno, to pół biedy, bo być może jakoś proporcjonalnie, ale uważam, że w odniesieniu do części pracowników kultury jest to po prostu niesprawiedliwe, bo uważam, że nie wykorzystuje się wszystkich szans i możliwości. Skoro niedługo jest jubileusz 1050. rocznicy chrztu Mieszkowego, to dlaczego nie mamy żadnego zapisu, który pozwoliłby nam występować o środki od ministra kultury czy od rządu, skoro to taka ważna rocznica i skoro jest możliwość przyciągnięcia jakichś środków finansowych. Nie chcę wymieniać innych kwestii, które mi się tutaj nie podobają. Ale jednocześnie dzięki temu, że zwracam się do Państwa z Platformy, że znaleźliście jakiś rodzaj porozumienia z panem prezydentem, nie jestem w sytuacji, by mój głos był decydujący, czy te kwestie, które mi się podobają, będą czy nie. Wiem, że będą. Wiem, że nie będzie to budżet Regionalnej Izby Obrachunkowej. A więc to, co mi się nie podoba, mogę wytykać tym bardziej śmiało i stąd rozumiem decyzję mojego klubu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Teraz ja dopowiem kilka słów, które może nie dotyczą, na pewno nie dotyczą bezpośrednio dokumentu uchwalanego dzisiaj, czyli budżetu na przyszły rok, ale dotyczą kwestii tego, w jaki sposób będzie on realizowany. To, o czym wspomniał już wcześniej przez chwilę Marek Sternalski. Nie da się dobrze zrealizować budżetu, nie da się dobrze przeprowadzić trudnych przedsięwzięć inwestycyjnych, jeśli nie będą one się odbywały w dialogu społecznym. I ten element ważny jest, zresztą nie tylko w przyszłym roku, tylko w codziennej praktyce samorządowej. I chciałbym podkreślić, jak ważne jest to, żeby z rozmaitych doświadczeń miasta Poznania umieć skorzystać w przyszłym i w następnych latach przy realizacji tych najważniejszych spośród zaplanowanych inwestycji. Tych doświadczeń jest całkiem sporo. Niejednokrotnie Urząd Miasta się tym nawet chwali. Niejednokrotnie jesteśmy wymieniani jako ci, którzy w konsultowaniu mają spore doświadczenia. Dotyczy to nie tylko bliskiej mi konsultacji w planowaniu przestrzennym, ale również innych metod, czy to tych metod arbitrażowych, tak jak raz była zrobiona rzecz dotycząca sądu obywatelskiego, czy sondażu deliberacyjnego, czy sposobu, w jaki rozwiązano problem Antoninka. Jestem przekonany, że w przeszłości kilku konfliktów nie mielibyśmy, gdyby tego typu metody zastosować bardzo sprawnie i do innych problemów. Być może przystanek Folwarczna byłby już w tej chwili zbudowany, gdyby w innej atmosferze dyskusji te rzeczy robić. Dotyczy to również, tu bliżej jesteśmy budżetu, czyli tego mechanizmu, który nazywamy w Poznaniu budżetem obywatelskim, który może nie w pełni, czy na pewno nie w pełni jest tym, co gdzie indziej nazywają budżetem partycypacyjnym, jest bardziej narzędziem konsultacyjnym, ale nie stoi nic na przeszkodzie, żeby wdrażać go w dalszym ciągu, ponieważ jest traktowany życzliwie i przez sporą grupę mieszkańców i jak wiem przez radnych, ale wdrażać go życzliwie i rozszerzać i uzupełniać o kolejne elementy, które będą pozwalały realizować dobre inwestycje w lepszej atmosferze. Nie chcę w tej chwili wchodzić w szczegóły, o które mi chodzi, ale na przykład uczynienie z budżetu obywatelskiego programu, który jest akceptowany uchwałą Rady Miasta, tak żeby nie było potem tego problemu czy pytań, czy Rada w projekcie budżetu uszanuje wyniki budżetu obywatelskiego, czy nie, i że jest to pewien znak zapytania. A zrobienie z tego pewnego programu, który jest akceptowany przez Radę Miasta, łącznie z kwotą przewidywaną w budżecie, myślę, że byłoby krokiem w tą stronę. Pewnie moglibyśmy dłużej dyskutować na temat jeszcze paru innych mechanizmów, ale wymieniam te kilka przykładów po to, żeby pokazać, że warto zadbać, nie w sensie budżetowym, ale w sensie wdrażania, o to, żeby te mechanizmy konsultacji i dialogu obywatelskiego towarzyszyły realizacji coraz większej liczby przedsięwzięć miejskim. Dobrym sygnałem jest wprowadzenie obowiązku i pewnej procedury konsultowania dużych inwestycji drogowych, które w tej chwili się odbywają na podstawie rozporządzenia pana prezydenta. Jestem przekonany, że to jest głos nie tylko mój związany z klubem radnych, ale że tego typu mechanizmy wdrażane regularnie będą akceptowane przez Radę w całości, bo wokół tego typu działań nie ma w Radzie kontrowersji. Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Słyszałem parę pytań, dlaczego tak długo czekam z zabraniem głosu. Jestem troszkę chory i mam katar i przeziębiony i wolałem wysłuchać najpierw, co Państwo macie do powiedzenia ciekawego i zabrać głos na końcu. Zresztą przy okazji była to ciekawa możliwość obserwacji tego, jak wyglądałaby debata bez jakiegoś aktywnego udziału opozycji. Jedyny głos opozycyjny to był głos pana przewodniczącego Lewandowskiego, krótko zabrała głos pani radna Kretkowska. I myślę, że po takiej obserwacji wyrobiłem sobie taki pogląd, że ten głos opozycji jest jednak potrzebny. Szanowni Państwo, począwszy od 2010 roku, my konsekwentnie apelujemy o radykalną zmianę polityki finansowej prezydenta miasta, zmianę priorytetów, tak aby odpowiadały one na potrzeby oczekiwane przez mieszkańców miasta, tak aby budżet realizował oszczędności, racjonalizował wydatki budżetowe, aby był on prowadzony w dyscyplinie finansów publicznych. Te postulaty nie były przez ostatni raz przez prezydenta miasta realizowane, mimo że my byliśmy tutaj otwarci nie tylko poprzez zgłaszanie własnych poprawek, ale poprzez proponowanie prezydentowi rozwiązań już nie w formule poprawek, ale również spotykaliśmy się w ubiegłych latach z prezydentem, przekonując go naszych racji. Nie udało nam się tego w sposób efektywny uczynić. Jesteśmy oskarżani nieustannie o to, że cały czas krytykujemy. Więc ja może powiem o tym, co proponujemy do budżetu miasta i co zaproponowaliśmy. Zaproponowaliśmy w ramach tego budżetu kilka inwestycji o charakterze infrastrukturalnym. Zaproponowaliśmy powtórka z zeszłego roku, remont ulicy Kolejowej i remont ulicy Folwarcznej. Z Folwarczną udało się to, że Platforma po roku przekonała się do kwestii Folwarcznej i zgłosiła to jako własną poprawkę. Z Kolejową to samo, tylko zdaje się determinacji nie ma tak dużo. Zaproponowaliśmy remont rynku Łazarskiego. Zaproponowaliśmy stworzenie parku miejskiego na terenie starego zoo oraz położenie dywanika asfaltowego na ulicy Rubież, na wzór takiego dywanika podobnego z powodzeniem położonego na ulicy Jasnarola. Zaproponowaliśmy rozwiązania w zakresie wspierania polityki społecznej, rozwiązań doraźnych dla osób, które straciły zasiłek pielęgnacyjny, bony żywnościowe dla osób przekraczających kryteria socjalne. Zaproponowaliśmy tutaj, ku naszemu zaskoczeniu, pan prezydent zrealizował tą propozycję, zwiększenie środków na usługi przewozowe dla MPK w ramach wspierania transportu publicznego. Zaproponowaliśmy poprawki wyrównujące dysproporcje w remontach szkół. Przypomnę, że dzisiaj na przygotowanie siedziby pod 8 LO idzie gros środków, które mogłyby być przeznaczone na inne cele inwestycyjne w oświacie. Zapowiadaliśmy też w wystąpieniu, że będziemy wspierać sport dzieci i młodzieży. Znalazło to skutek tego wymierny był taki, że złożyliśmy propozycję przeznaczenia środków na remont infrastruktury szkółki dla dzieci i młodzieży Warty Poznań. Zaproponowaliśmy poprawki oszczędnościowe, ograniczenie budżetu promocyjnego, likwidację Centrum Trakt, restrukturyzację Zarządu Transportu Miejskiego, inne drobne poprawki oszczędnościowe. Zasugerowaliśmy racjonalizację i precyzyjne zapisanie zadań, tak aby w budżecie znalazły się konkretnie zapisane środki pod budowę siedziby Teatru Muzycznego, nie rozwiązania komunikacyjne dla Naramowic, czyli możliwy trolejbus, tylko tramwaj na Naramowice. To nie znalazło, nie zostało uwzględnione przez prezydenta. Zaproponowaliśmy, aby wrócić do pomysłu, który już zgłaszaliśmy w zeszłym roku, uszczelnienia strefy płatnego parkowania po to, żeby znaleźć pieniądze na dodatkowe patrole Straży Miejskiej. Takie patrole zaleciła w swoim protokole komisja rewizyjna, aby przywrócić nocne patrole Straży Miejskiej. My znaleźliśmy na to środki, zaproponowaliśmy ich przywrócenie właśnie z tych środków. Zaproponowaliśmy dodatkowe środki na budowę parku Rataje, podwyżki dla pracowników MOPR. Ponadto, poza naszymi propozycjami, poparliśmy szereg propozycji innych klubów. Poparliśmy i popieramy propozycję klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej w zakresie wsparcia zwiększenia podwyżki dla pracowników żłobków. Poparliśmy również propozycję klubu Platformy Obywatelskiej. Podoba nam się to, że Państwo chcecie skorzystać z naszych pomysłów zeszłorocznych, ale że macie też nowe pomysły. Podoba nam się pomysł remontu Alei Solidarności. Podoba nam się pomysł, że wreszcie jest szansa na budowę placówki szkolno-przedszkolnej na Naramowicach. My to popieramy i gdybyście Państwo tego nie wycofali, to byśmy mieli też szansę to zrobić tutaj na tej sali, ale deklarujemy, że jest to dobry pomysł i cieszymy się, że Państwo go zgłosiliście. Natomiast nie podoba nam się ten budżet jako taki, bo ja to mówiłem już w ostatnich dniach, gdyby nawet wszystkie nasze poprawki zostały uwzględnione, to niestety projekt tego budżetu nie jest możliwy do poprawy. Ten budżet trzeba by ułożyć od nowa, na to nie było czasu. Państwo nie chcieliście przedłużyć nam terminu prac nad budżetem. Na kilkanaście pytań, które ja złożyłem do Wydziału Budżetu i Analiz, ma bardzo krótki termin odpowiedzi. Odpowiedź była na kilkadziesiąt stron i trzeba było, ja musiałem tą odpowiedź w 2 czy 3 dni się z nią zapoznać i składać poprawki budżetowe. Więc to naprawdę nie jest komfort pracy nad budżetem. Chociaż państwo może uważacie, że tak powinny wyglądać prace nad budżetem. Ja uważam, że powinny wyglądać inaczej, ale na pewno w takich warunkach nie można ustawiać na nowo priorytetów budżetowych, jeszcze nie mając, że tak powiem, ani czasu, ani wiedzy takiej, którą powinniśmy mieć pełną o budżecie, bo na to po prostu do tego trzeba mieć całe zaplecze urzędnicze. My cieszymy się razem z państwem z tego, że państwo macie, podobnie jak w zeszłych latach, tym razem 11,5 miliona złotych zrealizowanych poprawek. Rzeczywiście, jak ja spojrzałem, to poprawek liczbowo jest mnóstwo. Mówię, jejku, ile Platforma poprawek tym razem z prezydentem uzgodniła. Ale jak policzyliśmy kwoty, 0,4% budżetu, więc wszystko w normie. Natomiast my się z tego nie krytykujemy państwa za to, cieszymy się razem z państwem, jeśli można jeszcze pół minuty, dobrze, panie przewodniczący? Dobrze. Cieszymy się z tego z państwem, natomiast oczekiwalibyśmy po największym klubie w Radzie Miasta czegoś więcej niż tylko radości z drobnych sukcesików. Chcielibyśmy po prostu bardziej ambitnej polityki ze strony klubu. Niezależną, osobną kwestią jest kwestia polityki finansowej prezydenta, którą oceniamy krytycznie. Dzisiaj Klub Prawa i Sprawiedliwości nie poprze tego projektu budżetu. Konsekwentnie, krytycznie odnosimy się do polityki finansowej miasta w ostatnich czasach. Natomiast wszystkie te poprawki innych klubów, które będą...
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lipiński ma głos.
Dziękuję bardzo. Tylko dwa zdania, ponieważ wiem, że to dla państwa z PiS-u nie jest komplement, ale jesteście jak prezydent Wałęsa, za, a nawet przeciw. Natomiast to, że Platforma Obywatelska złożyła według was tak mało poprawek, to po prostu pokazuje, że ten budżet nie jest taki zły i my ten budżet, mamy poprawki jak naprawdę na 2 miliardy 900 milionów, bo ten budżet jest po prostu naszym budżetem. A wy moglibyście składać poprawki nawet na 100 milionów, przy czym one byłyby nieskuteczne, ponieważ nie potraficie wokół tych swoich poprawek zbudować większości. I to nie jest nasza wina, że wy w ten sposób postępujecie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Ryszard Groberny.
Szanowni państwo, myślę, że tak się złożyło, że chyba przewidziałem to ostatnie wystąpienie wtedy, kiedy mówiłem o poziomie samodzielności budżetowej, która przysługuje w tej chwili samorządom, ponieważ ona, jeszcze raz powiem, nie przysługuje w stosunku do całego budżetu. Nie da się w większości, zdecydowanej większości, myślę, jeszcze raz to podkreślę, około 95% wydatków budżetowych, nie da się ich przesunąć na inne cele. Nie dlatego, że nie chcielibyśmy, tylko dlatego, że myślę, że przepisy prawa albo tego wprost zabraniają, albo okazałoby się, że takie działanie jest nieskuteczne, bo i tak musielibyśmy na te zadania wydać, na przykład w wyniku przegranych procesów sądowych odszkodowań. Ale proszę państwa, ja bym chciał się jeszcze ustosunkować do kilku pewnie istotnych wątków, które moim zdaniem z moich ust jednak paść powinny. Trochę bym powiedział w takim przyjętej konwencji, którą przed chwilą przyjął pan przewodniczący Szynkowski. Proszę państwa, no też mogę powiedzieć, że podoba mi się propozycja ulicy Kolejowej, ale nie podoba mi się, jeżeli ona ma być realizowana kosztem realizacji chodników i ulic na dwóch dzielnicach. I to jest, mówię to po to, żeby pokazać, że to jest zawsze kryterium wyboru, a nie mówienie, że podoba nam się jakiś cel, bo ja jeszcze raz to podkreślę. Z poprawek, które złożyliście państwo radni, zdecydowana większość mi się podoba. Natomiast niestety uważam, że w hierarchii nie powinny być one realizowane, bo powinny być realizowane inne zadania, które są wyżej postawione w tej hierarchii, co naprawdę nie deprecjonuje przez państwa złożonych poprawek. Podobnie odniosę się do poprawki, którą złożyła Platforma dotycząca ulicy Kolejowej, no bo proszę państwa, to oznacza, że realizacja ulicy Kolejowej kosztem
przebudowy utwardzonych ulic wojewódzkich i powiatowych oznacza, że zrobimy ulicę Kolejową, ale nie zrobimy ulicy Sypniewo, Głuszyny i prawdopodobnie będzie problem z zrobieniem powiązania ulicy Bolesława Krzywoustego z ulicą Ługańską. Bo to nie jest tak, że my zrobimy Kolejową z niczego, po prostu zmieniamy kryteria. Kolejowa, która była przewidywana w dalszych latach, przesuwa się na teraz, a te, które są teraz, przesuwają się na dalsze lata. No taki jest skutek tej poprawki. W tym sensie ja nie mówię, że ona nie jest słuszna, to jest po prostu pewna inna hierarchia wartości, która jest przyjęta, ale trzeba ją przynajmniej w ten sposób wyartykułować. Ale też chcę powiedzieć, proszę Państwa, wracając do pewnego elementu, o którymśmy dzisiaj dyskutowali. No, ja oczywiście nie zarzucałem pani minister, bo w tym notatkach powinienem powiedzieć Łybackiej, to, że ona rozpatrywała, jakie mają być poszczególne sposoby budowania stadionu. Ale jednak wyraźnie podkreśliłem, że idea Stadionu Narodowego w czterech miastach w Polsce, w tym w Poznaniu, została wygłoszona w Poznaniu jej ustami i to był pierwszy pomysł, żeby wybudować duży narodowy stadion w Poznaniu. On dzisiaj nie ma być może charakteru narodowego, czego akurat żałuję, że ta idea czterech narodowych stadionów, która wtedy była rzucona, nie została w efekcie przyjęta i mamy dzisiaj jeden narodowy stadion w Polsce. Nie tylko, z mojego punktu widzenia trochę szkoda, ale też chciałbym jasno powiedzieć, że to rząd Platformy Obywatelskiej dopłacił do budowy stadionów. Nie rząd SLD. Tak więc jeśli już mówimy, jak to było w rzeczywistości, ja mogę powiedzieć, że może niewiele, ale jednak, tak, w tych deklaracjach to była w pierwszej kadencji, było dofinansowanie wszystkich stadionów, jeśli dobrze pamiętam, pewna kwota do każdego krzesełka, do 30 tysięcy krzesełek na stadionie. Więc tak to wygląda i Poznań około 100 milionów z tego tytułu też uzyskał. I proszę Państwa, też chcę pokazać, jak szafowanie kosztami utrzymania może być ryzykowne. Bo też proszę sobie zwrócić uwagę, jedna z poprawek, zresztą przyjęta jako autopoprawka przez prezydenta, mówi, że de facto na koszty prowadzenia działalności, a więc koszty utrzymania pawilonu, który jest przy ulicy Garbary, który kosztował, jeśli dobrze pamiętam, niecałe 2 miliony złotych, mamy dołożyć 15% kosztu rocznie, czyli 300 tysięcy. Przełóżmy to na wartość stadionu, to by oznaczało, że do stadionu powinniśmy dokładać rocznie powyżej 100 milionów. Tak? To pokazuje, że w mniejszej skali, tak, ale problem dopłacania do przedsięwzięć, które miasto zrealizowało, po prostu występuje w sposób naturalny. Mógłbym takich elementów, do których musimy dopłacać, wymienić więcej, poczynając od innych inwestycji kulturalnych, a nawet na czymś, o czym już dzisiaj na tej sali była mówiona, na przykład na nowych przystankach tramwajowych czy dworcach tramwajowych, które realizowaliśmy w ramach projektów tras tramwajowych, które też oczywiście są droższe od normalnego przystanku, który był w eksploatacji, który był kiedyś. W związku z tym to jest także nasz wybór w jakimś sensie. Akurat do stadionu nie dopłacamy póki co, tak? Bo też nie możemy powiedzieć, że jeżeli będziemy mieć, nie wiem, innego operatora, to się to nie uda, bo przypomnę, że w tej chwili tylko dwa stadiony są, do których się bieżąco nie dopłaca i tak naprawdę tylko dwa kluby, które na nie grają, także nie mają subwencji z kaszy miejskiej, bo są kluby, które są dofinansowane, najbardziej dofinansowany klub w Polsce piłkarski ma dofinansowanie 16 milionów złotych. W związku z tym to też pokazuje skalę, tak, jaka jest w tym zakresie. I to też jest jakiś element takiej twardej polityki. I też proszę Państwa, ja rozumiem tembr głosu, ale nie da się temu budżetowi zarzucić, że jest on realizowany z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Nie znam takiego przypadku, żeby pojawił się naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy realizacji tego budżetu. Natomiast powiedziałbym tak, jeśli już mówimy w takich elementach, to wskazanie klubu w trybie niekonkursowym na dofinansowanie, gdyby było zrealizowane, byłoby naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Nie ma możliwości w trybie niekonkursowym sfinansować działalności konkretnego klubu sportowego. Tak, w związku z tym, tak naprawdę, gdyby ta poprawka była przyjęta, nie byłaby przeznaczona dla konkretnego klubu, tylko tak naprawdę musiałaby być przeznaczona w trybach konkursowych. Być może ten klub oczywiście w tym trybie konkursowym by ją uzyskał, ale jednak musielibyśmy tutaj przestrzegać albo ustawy o finansowaniu sportu, albo przepisów związanych z finansowaniem organizacji pozarządowych. Więc taki tryb trzeba zawsze wziąć pod uwagę. Proszę Państwa, myślę, że pewnie za chwilę przejdziemy do dyskusji o kolejnych projektach, natomiast bardzo chciałem, żeby już te formalne elementy, szczególnie jeśli chodzi o to, kto finansował stadion, który rząd, wybrzmiały, bo niepotrzebnie byłoby, gdyby w świadomości publicznej były nieprawdziwe, pozostały nieprawdziwe informacje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Muszę powiedzieć, że spodziewałem się większego entuzjazmu w wystąpieniach klubowych, a już szczególnie, no powiem szczerze, że to, co do tej pory jedna osoba mówiła w Platformie, dzisiaj musiało powiedzieć aż 8 osób, z tego wynika, że po prostu jednej to wszystko by nie przeszło przez gardło, stąd ten podział funkcji. I ja powiem tak, no nawet klub prezydencki jakoś tak bez entuzjazmu się o tym budżecie wypowiada. Jedyny entuzjazm dla budżetu jest pan prezydent, ale pan prezydent już nie mówi o sobie ja, tylko mówi per prezydent przyjął, pan prezydent coś tam zrobił. No to już jest tyle lat prezydentem, że już rzeczywiście może się czuć trochę jak dyktator. Natomiast ze wszystkich poprawek najbardziej zaniepokoiła mnie poprawka kolegów z Platformy, bo ja rozumiem, że w zeszłym roku to jeszcze mnie tak nie zaniepokoiła, w tym roku mnie mocno zaniepokoiła poprawka tych ogródków przyszkolnych, bo być może my nie w rządzie, więc nie bardzo wiemy, ale boję się, że po prostu nadciąga jakaś wielka bieda. Zwłaszcza, że dyrektorzy szkół mówią, że mają sugestie, żeby w tych ogródkach uprawiać szczaw i mirabelki. W związku z tym trochę się boję, ale mam nadzieję, że to tylko jest zbożny cel, a nie strach przed biedą. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Przemysław Aleksandrowicz.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie prezydencie, Wysoka Rado, w nawiązaniu do głosu pani radnej Katarzyny Kretkowskiej, dla porządku dodam, że moje nazwisko też było na tych czarnych kolumnach, chociaż to chyba była Gazeta Poznańska, nie Głos Wielkopolski, czarnych kolumnach wrogów sportu, piłki nożnej, stadionu i czego tam jeszcze. Jakoś to mi chyba nie zaszkodziło w kolejnych kilku wyborach. To swoją drogą ciekawe, że chociaż pan prezydent z jednej strony sugeruje, że został wybrany, dzisiaj to też powiedział, ponieważ w swoim programie mówił o budowie stadionu, to jednak dzisiaj, jak mi się wydaje po raz pierwszy, ale nie mówię, że po raz pierwszy, mówię, że tak mi się wydaje, że po raz pierwszy, wyraźnie pan prezydent dzisiaj dzielił się odpowiedzialnością za tę decyzję, a to z innymi partiami jak SLD, a to z radnymi różnych klubów i opcji, a to wreszcie z wyborcami, którzy go wybrali, mimo to, że przecież głosił to, że ten stadion budował będzie. To jest trochę symptomatyczne. Wreszcie pan prezydent był łaskaw powiedzieć, że porównanie z faraonem nie jest właściwe, bo przecież ten stadion to nie piramida, nie będzie stał 5000 lat. No tu by można, przepraszam za odrobinę złośliwości, powiedzieć, że jaki faraon, taka piramida.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak. Coraz więcej mądrości tu się ludowych pojawia.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Właściwie chciałam zabierać głos, jak już będziemy mówić o konkretnych poprawkach. Troszeczkę mnie sprowokował pan prezydent. który był łaskaw powiedzieć, że bardzo podoba mu się projekt zgłoszony przez Klub Prawa i Sprawiedliwości, zresztą nie tylko, bo Klub Platformy również złożył taki wniosek, tylko że na mniejszą kwotę. Chodzi o remont ulicy Kolejowej. Ja tylko przypomnę, że jeżeli chodzi o ulicę Kolejową, to zabiegamy to od naprawdę już nie wiem ilu lat. Próbujemy przekonać urzędników i pana prezydenta. Było spotkanie z mieszkańcami w Łazarskim Kręgu. No po prostu ludzie mieli obiecane, że w końcu ta kolejowa zostanie zrobiona. I dzisiaj pan prezydent mówi, że bardzo mu się podoba ten projekt, no ale nie może przecież, jak może wziąć pieniążki z źródła, który mówi o remontach chodników na dwóch dzielnicach. Chodzi o Łazarz i Jeżycy związane ze strefą parkowania. No to ja przepraszam bardzo, mnie się wydaje, że gdyby się panu prezydentowi bardzo ten projekt podobał, to pan prezydent znalazłby środki na to, tak jak znalazł na kilkanaście poprawek, które zostały zgłoszone przez różne kluby, komisje. Nie mam w tej chwili otwartego budżetu, ale tylko dwie tak pierwsze lepsze z brzegu złapałam, na przykład koncepcja ulicy Tatrzaka, no i wiele takich jeszcze innych nie zapisałam, więc nie pamiętam. Ale mniej więcej koncepcja z projektu technicznego na ulicy Tatrzaka i tam było właśnie źródło, między innymi strefa parkowania na Łazarzu i na Wildzie. I pan prezydent przyjął to autopoprawką. To znaczy, że te pomysły mu się bardzo podobały, ale ponieważ bronił tego źródła, więc postanowił, że będzie to autopoprawka. No ja ubolewam, że taka autopoprawka i tak bardzo panu się jednak nie podoba ulica Kolejowa, bo pan tego nie zrobił. To jest po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o stare zoo, to ja przypominam sobie sesję dawno, dawno temu, kiedy był uchwalany plan zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Gajowej, kiedy mieszkańcy zorganizowani w Radzie Osiedla zbierali podpisy, że nie chcemy tam mieć galerii handlowej ani innych rzeczy, raczej chcemy mieć tam park, coś dla ludzi, dla wypoczynku. Prezydent wszystkimi siłami przekonywał radnych do innego działania. Przekonał wówczas klub SLD. Ja tylko przypomnę, że klub SLD zagłosował wtedy za tym planem, za to, że nie został zlikwidowany szpital na ulicy Szkolnej, który właściwie już dzisiaj jest zlikwidowany. A co mamy uchwalony plan na Gajową, to mamy, niezgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, ale dobrze stało się, ale wtedy pan prezydent obiecywał i to był warunek właściwie, że radni też popierali niektórzy ten projekt, że stare zoo zostanie otwarte dla mieszkańców Poznania. I ja przepraszam bardzo, to nie jest żadna łaska, że my co roku musimy prosić, żeby pan prezydent zechciał przeznaczyć środki na rewitalizację tego parku. Uważam, że w tym momencie zostaliśmy lekko przez pana prezydenta, no nie powiem, że oszukani, tak, ale nie dotrzymuje pan słowa po prostu. Jest to bulwersujące, bo to nie jest naszą rolą, żeby co roku przypominać o tym, co zostało obiecane parę lat temu. To, że się zmienili radni, to nie znaczy, że my nie pamiętamy, bo jeszcze póki co jeszcze raz resztki z tamtych czasów są. Jeżeli chodzi o remont obiektów sportowych, to też nie jest tak, że my zgłaszaliśmy poprawkę, która miała być kierowana konkretnie na konkretny klub, w sensie dofinansowania dzieci, które tam grają, tylko chodziło o infrastrukturę. Ja przypomnę, że jeżeli chodzi o infrastrukturę, to teraz są możliwości, że możemy pomagać w remontach infrastruktury sportowej w klubach. I teraz jest pytanie i właściwie decyzja nasza wszystka do jakiejś dyskusji na przyszłość, tak? Czy my chcemy współpracować z klubami i próbować ich infrastrukturę klubową poprawiać? I tu mamy przykład Warty Poznań. Tam by trzeba było się radni z Komisji Sportu, zapraszam, przejść i zobaczyć, jak to wygląda, bo to jest po prostu obraz nędzy i rozpaczy. Klub sam sobie nie poradzi, ale tam są nasze dzieci. Przecież tam nie są dzieci Warty, tylko tam są dzieci nasze, poznańskie. Więc to jest w naszym interesie, żeby te dzieci miały lepsze warunki, tak? Nie tylko Termy Maltańskie za wielkie miliony, ale też zwykły klub, tak? Jeden, drugi. A ZS-iaki grają, ćwiczą taekwondo na hali sportowej, która jest własnością POSIR-u. Byliśmy tam niedawno i wszyscy się za głowę chwytali, Jezus kochany, jak to można się bawić w sport? I co zrobiliśmy no nic na razie, tak? Także jeżeli chodzi o obiekty sportowe, nie chodzi o konkretne kierowanie na konkretny klub, tylko chodzi o to jakieś myślenie, co my robimy dalej z tym wszystkim, tak? Sport to nie jest tylko Lech i to nie są tylko Termy Maltańskie. Teraz jeżeli chodzi o jeszcze jedną sprawę, która jest dla mnie bardzo ważna i nie mogę się, oczywiście pan prezydent pewnie ma tu swoje racje, chodzi o rynek łazarski, rynek jeżycki, właściwie o nasze ryneczki. Ale tu konkretnie mówię teraz na przykładzie rynku łazarskiego. Ja rozumiem, że spółka targowiska się tym zajmuje, ale spółka targowiska nie zajmuje się tym od wczoraj. Skoro przez kilkanaście lat nie mogliśmy wyremontować tych rynków, to my składamy poprawki, żeby to zrobić. Mógłby pan wrzucić to w tej chwili na... O, proszę państwa, proszę tak to polecić. Zobaczcie sobie, jak wygląda rynek łazarski. Blisko targu, blisko dworca, Łazarz, piękna dzielnica, tak? To jest zupełnie przy biurze kierowniczki. I teraz my składamy poprawkę i pan, no oczywiście ta poprawka nie przejdzie, no bo znowu nie ma tej woli. Pan prezydent mówi, że od tego jest spółka, która przez kilkanaście lat tak naprawdę nic nie robiła. I ja tylko przypomnę, że spółka targowiska oddaje miastu 2 200 000 zł. Tak przynajmniej było, jest zapisane w budżecie jako przychód miasta. I po prostu gdyby tak pomyśleć i przez 3 lata tylko nie zabierać tej spółce tych pieniędzy, to wszystkie ryneczki mamy wyremontowane. To jest rynek łazarski, proszę państwa. To jest wstyd i hańba. Ja nie wiem, ile lat jeszcze my mamy mówić, żeby wreszcie ten rynek, coś z tym zrobiono. To samo jest na rynku jeżyckim, to samo jest na ryneczku na Świcie i to samo jest na ulicy Urbanowskiej. I jeżeli takie poprawki nie mogą w tym budżecie przejść, to ja bardzo ubolewam i no i żałuję, że nie rządzę. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kwiatkowska.
Doprawdy nie wiem, z czego się śmiejecie panowie i pani z klubu prezydenckiego. Mam tylko nadzieję, że śmiejecie się ostatni rok. Ja się tylko zgłosiłam dlatego, zgłosiłam się, żeby na gorąco dopowiedzieć wątek dotyczący ogrodu zoologicznego, starego zoo, który poruszyła pani radna Dudziak, jako jedna z tych resztek z tamtych czasów w nawiązaniu do wypowiedzi pani radnej Dudziak. Ja jestem też jedną z resztek z całkiem nieodległych tamtych czasów. Jako ta resztka przypominam, że w ramach tych zobowiązań, które przytoczyła bardzo słusznie pani radna Dudziak, po prostu zobowiązanie było takie, że stare zoo zostanie otwarte dla mieszkańców, nie będzie wstęp płatny i będzie to równolegle tak, park publiczny. Natomiast to nie było tak, że stare zoo jest likwidowane na rzecz utworzenia na jego terenie parku. I takie powoływanie się na tego typu założony zapis czy przedsięwzięcie jest nadużyciem. A w odpowiedziach, które są skandaliczne, w odpowiedziach na kilka wniosków dotyczących starego zoo, wniosków do tegorocznego budżetu, taka myśl jest przytaczana. I to jest nadużycie, ponieważ stare zoo nadal jest ogrodem zoologicznym, którego potencjał nie jest wykorzystywany i te nasze wnioski po raz kolejny wskazywały na jakieś możliwości, które spotykają się z całkowitym brakiem zainteresowania zarówno kierownictwa starego zoo, jak i pana prezydenta, który być może jest wprowadzony w błąd przez, nie wiem, przez osoby, które przygotowują te odpowiedzi. Nie wiem, kto je przygotowuje, ale są po prostu skandaliczne. I jeszcze w nawiązaniu do tych rynków jeżyckich i łazarskich, jeżyckiego i łazarskiego, nasz klub tak samo, takie same poprawki składał. Chodzi o to, żeby po prostu opłata z targowisk poszła chociaż przez kilka lat na rzecz renowacji tychże targowisk, bo jest to podnoszone słusznie przez osoby, które tam handlują i przez osoby, które tam korzystają z tych rynków. Opłata spora, która traktowana jest przez władze miasta jako swoisty haracz na rzecz budżetu miasta i która nie zostaje na tych targowiskach. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń w dyskusji, więc rozumiem, że dyskusję nad sprawozdaniami zakończyliśmy. Teraz rozstrzygniemy o losach autopoprawek, które złożył prezydent. Proszę mnie poprawić. Złożona została jedna autopoprawka do projektu WPF-u i dwie autopoprawki do projektu budżetu miasta. Czy dobrze to liczę? Patrzę na ławy prezydenckie. Jedna autopoprawka do WPF-u i dwie do... I nim przystąpimy do rozstrzygania o losach poprawek, musimy rozstrzygnąć o autopoprawce. W związku z pan prezydent Ryszard Grobelny. Bardzo proszę.
Halo? Proszę państwa, złożyliśmy dwie autopoprawki do projektu budżetu i jedną do wieloletniej prognozy finansowej.
Tak jest, tak. Przypominam, do budżetu jest mała autopoprawka dzisiaj dostarczona. Pan radny Szymon Szynkowski.
To jeżeli moglibyśmy jakoś bardziej precyzyjnie się dowiedzieć, czego dotyczą te dwie autopoprawki, ponieważ skoro przez chwilę sam pan prezydent nie wiedział, ile autopoprawek złożył, to my jako ci, na którzy mają tym głosować, tym chętniej byśmy się dowiedzieli.
Tak jest. Pani natomiast, jeżeli skarbnik można, bardzo precyzyjnie o tym mówiła w czasie
o drugiej autopoprawce wydaje mi się, że nie.
Tak, ale bardzo proszę.
Ale jeżeli można, ja jeszcze w jednej sprawie, ponieważ pan prezydent słuchał mojego wystąpienia, ale chyba nie nazbyt dokładnie, bo dwie rzeczy jednak zrozumiał bardzo nieprecyzyjnie, albo być może nie dosłyszał precyzyjnie. Po pierwsze, nie mówiłem, że ten projekt budżetu jest niezgodny z dyscypliną finansów publicznych. Mówiłem natomiast, że w ubiegłych latach Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości opowiadał się za takimi projektami budżetów, które zachowywałyby dyscyplinę finansową. Odróżniam tu po pierwsze pojęcie dyscypliny finansowej od pojęcia dyscypliny finansów publicznych, które jak wiadomo jest pojęciem prawnym, a mi chodziło o dyscyplinę finansową, czyli pewną racjonalizację i gospodarność wydatków i dochodów w zakresie planowania. To po pierwsze. Po drugie zaś rzeczywiście w sprawie Warty Poznań jest tak, jak mówi pani radna Dudziak. My nie zaproponowaliśmy w swojej poprawce środków dla klubu, tylko zaproponowaliśmy w swojej poprawce środki na remont infrastruktury, która służy klubowi Warty Poznań. To chciałbym jasno wskazać. Zresztą z tego, co wiem, akurat w tej mierze, którą zaproponowaliśmy, jest to infrastruktura miejska. Więc w tym sensie jakby tym bardziej jest to wykonalna sprawa.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Cóż, myślę, że przesłuchamy protokołu i zobaczymy, jakie sformułowanie zostało użyte. Być może ja się mylę, być może pan radny. Nie chcę teraz tego przesądzać. Natomiast pani skarbnik omówiła rzeczywiście te poprawki. Ja tylko przypomnę krótko, że one się składają z dwóch części. Autopoprawki. Jedna jest wprost odpowiedzią na propozycje państwa radnych i myślę, że też w toku poszczególnych propozycji można to potwierdzić, która z tych propozycji w jakim zakresie została uwzględniona jako autopoprawka. Druga część dotyczyła przede wszystkim przesunięcia pewnych zadań, które nie będą zrealizowane w tym roku, a będą realizowane w pierwszych miesiącach roku przyszłego, a nie znalazły się w uchwale o tak zwanych wydatkach niewygasających. Także dlatego, o czym ja mówiłem, żeby nie zaciągać w tym roku kredytu na te wydatki. Ten zakres jest pokryty z tak zwanych wolnych środków. I w tych dwóch aspektach pani skarbnik omawiała obie te autopoprawki.
Znaczy, jeśli miałbym być precyzyjny, to chyba trochę inaczej to wygląda, patrząc w dokumenty, że pierwsza autopoprawka do budżetu zawiera te dwa aspekty, o których pan prezydent powiedział. Tak samo autopoprawka do projektu WPF-u zawiera zmiany w projekcie budżetu wynikające z poprawek radnych i jest odzwierciedleniem dokumentu, który dwa dni temu dostaliśmy. Natomiast autopoprawka do budżetu numer 2 to jest osobny dokument, który mówi, że na poznański system rowerów publicznych zostaje przesunięte 350 tysięcy złotych z rezerwy celowej na przygotowanie, realizacji oraz trwałości projektów, w szczególności wnioskowanych o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej. To jest dokument, który się nazywa poprawka numer 2. I ona została złożona dzisiaj, a te dwa pierwsze dokumenty zostały złożone już wcześniej. Czy bardziej... Dziękuję bardzo. Zatem w kolejności tych dokumentów będę prosił Państwa o głosowanie. Najpierw o przegłosowanie przedstawionej przez Pana Prezydenta autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta Poznania. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za przyjęciem tej autopoprawki do WPF-u? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 4 przeciw. 7 osób wstrzymało się od głosu. Rada tę autopoprawkę przyjęła. Drugie głosowanie to przyjęcie autopoprawki do projektu budżetu miasta na 2014 rok. To jest ta pierwsza autopoprawka do budżetu. Proszę Państwa o głosowanie, kto jest za przyjęciem tej autopoprawki. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 4 przeciw, 7 wstrzymujących się. Rada tę autopoprawkę przyjęła. I autopoprawka numer 2 do projektu budżetu miasta na 2014 rok. To jest ta o owych 350 tysiącach na system rowerów publicznych. Proszę o głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu? Autopoprawka. Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 0 przeciw, 12 wstrzymujących się. Rada tą autopoprawkę również przyjęła. A zatem Rada przyjęła autopoprawki zgłoszone przez Prezydenta Miasta Poznania. Teraz będziemy rozstrzygać o poprawkach, które zostały zgłoszone przez Państwa Radnych i nieuwzględnione przez Prezydenta. Pan Radny Szymon Szynkowski.
Propozycja, Panie Przewodniczący, ponieważ będzie blok głosowania poprawek, prawda?
Tak.
Potrzeba do tego trochę koncentracji, uwagi. Być może warto teraz 10 minut przerwy ogłosić, żeby później już nie było momentów dekoncentracji.
Dokładnie wyjął mi Pan ten pomysł z ust. Chciałem zaproponować, żebyśmy... Chciałem poprosić, żeby Państwo się przygotowali, bo trzeba również, jak ktoś chce mieć na ekranie komputera, podłączyć się, zalogować i tak dalej. W związku z tym ogłaszam przerwę do godziny 15:40.